Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, nadszedł czas kontynuowania naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj tematem naszego spotkania to życie po śmierci w obliczu negacji i kontrowersji. Naszym szacownym i miłym gościem jest ojciec dr Aleksander Posadzki, jezuita, filozof, teolog, badacz prądów duchowych i sekt. Już jest Państwu znany, niektórzy dzisiaj na pewno też uczestniczyli w audycji, która była transmitowana równolegle też z telewizją Trwam. Drodzy, zapewne nie dziwi Was temat dzisiejszego spotkania, bo to dzień, w którym łączymy się w sposób szczególny poprzez modlitwę z naszymi bliskimi zmarłymi. Dzisiaj szczególnie ofiarowujemy nasze modlitwy za nich. Też staramy się o to, by zyskać odpust zupełny w ich intencjach. Cieszymy się, że gościmy pośród nas ojca jezuitę, ojca Aleksandra, który pomoże nam może też w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań, które nieustannie w nas powstają, bo to są tematy czasami trudne, czasami niby oczywiste, a jednak w praktyce życia znajdujemy w tym zakresie pewne problemy. Ojcze Aleksandrze, myślę, że może warto podsumować te nasze rozmowy po godzinie 18, by ewentualnie wprowadzić w ducha tych rozmów tych, którzy nie mieli tej okazji uczestniczyć. Myślę, jakby tak pokrótce przebiec ten tok myślenia po godzinie 18.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszam do refleksji na tematy najważniejsze, na tematy eschatologiczne dotyczące naszego zbawienia. Dzisiaj jest dzień szczególny. Modlimy się za naszych drogich zmarłych, wyjednając im także łaski, które skracają im okres cierpienia w czyśćcu i zbliżają ich do zjednoczenia z Bogiem. Oni również odwdzięczą się nam, bo przecież każda dusza, każda osoba, która otrzymuje tyle z naszej strony, zapamięta sobie to i z wdzięcznością nam odpowie na te łaski. A więc jest ta wymiana darów, która płynie z tej tajemnicy ciała mistycznego, z tego skarbca łask. I to jest tak ważne i tak piękne zarazem, że trzeba nam te wszystkie tematy w jakiś sposób kontemplować i też podchodzić do nich refleksyjnie, aby pośród tego zamieszania pojęciowego, którego wyrazem jest chociażby Halloween w popkulturze, gdzie miesza się różne porządki, gdzie zastępuje się religię magią, a modlitwę spirytyzmem, czy nawet satanizmem, jest rzeczą konieczną, aby porządkować te tematy, aby na gruncie intelektu, rozumu, na gruncie teologii, która jest także nauką racjonalną, nauką uniwersytecką, na gruncie nauki Kościoła, która jest niezmienna w tym względzie i bardzo pewna, porządkować te tematy. Właśnie bardzo ważne jest to słowo uporządkowanie intelektualne, uporządkowanie na poziomie rozumu, ponieważ w sprawach życia duchowego, życia wiecznego, życia po śmierci, bardzo istotny jest moment naszej decyzji. Oczywiście jest to zawsze współpraca woli, wolności z łaską Bożą, ale bardziej się nam należy troszczyć o tę naszą wolność niż o łaskę Bożą, której jesteśmy pewni. Jesteśmy pewni Bożych obietnic, Bożej prawdomówności, niezmienności tych obietnic. To jest właśnie ta nasza wiara, to zaufanie, które tu jest kluczowe, o tym mówiliśmy też. I w tym wszystkim jest bardzo ważna pewność intelektualna, pewność płynąca również z wiary, właśnie z tych rozstrzygnięć teologicznych, pewność intelektualna oparta o niezmienne twierdzenia nauki Kościoła co do rozstrzygnięć życia po śmierci. Jak to jest po śmierci? Właśnie tu nie chodzi w tym przedstawieniu czy szukaniu tego obrazu po śmierci. Nie chodzi nam o obrazy, nie chodzi nam o nasze wyobrażenia, nasze marzenia nawet, bo będzie to zawsze tylko przybliżeniem Bożej transcendencji, Bożych tajemnic. Dlatego nie należałoby się na tym zbytnio koncentrować. I widać czasami taką przesadę u niektórych chrześcijan, że oni na tych wizjach, czasem nawet mistycznych i nawet tych uznanych przez Kościół się zbytnio koncentrują, a one są tylko przybliżeniem pewnym. To Kościół wyjaśnił doskonale to w kontekście objawienia fatimskiego. To jest pewna symbolika, to jest zawsze uwarunkowane też ograniczeniami ludzkiego umysłu i nawet okresu kulturowego, w którym to było. Jakaś istota rzeczy tu jest ważna. I w tym kontekście ważne jest nie tyle to, żebyśmy sobie teraz rozważali, czy zastanawiali się, co tam będzie, jak to będzie wyglądać, tylko jak się przygotować do tego przejścia, gdzie my ufamy Bogu, że będzie dobrze, że my ufamy Bogu, wierzymy Mu na słowo. On przecież tam obiecał, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, ale jest ważne, żebyśmy wybrali Pana Boga, żebyśmy się przygotowali do tej decyzji ostatecznej także przy przejściu na drugą stronę tego życia, które ma dwa aspekty, aspekt doczesny i wieczny, aspekt przemijający i nieprzemijający, żebyśmy się do tego przygotowali przez odpowiednie decyzje naszej wolności, przez w obszarze wiary i w obszarze czynów moralnych, dobrych uczynków. Wiara i uczynki, to nas przygotowuje, czy wiara i miłość, to nas przygotowuje od strony naszej woli, zawsze wspieranej łaską, ale niezbywalnej. Ta wola musi być bardzo wyraźna, nie może być tutaj pasywności, nie może być właśnie poddania się jakiejś niewiadomej, jakiemuś i tym bardziej jakiejś byle jakości. I teraz stąd właśnie ten mój postulat, moja intuicja taka, że te rzeczy muszą być uporządkowane, że my nie znamy do końca tej nauki Kościoła, a jeżeli znamy, to nie traktujemy jej poważnie. Na to wskazują badania socjologiczne, które przywołałem. Badania socjologiczne choćby księdza profesora Janusza Mariańskiego, przeprowadzone w latach 90., opublikowane w roku 2001, że 2/3 tylko katolików traktuje poważnie te rozstrzygnięcia eschatologiczne, czyli co do praw ostatecznych, co do spraw ostatecznych dotyczących piekła, czyśćca, nieba i sądu ostatecznego, że tylko 2/3 katolików według jego badań uważa to za coś prawdziwego, coś, co może być instruktywne, co może być pewnym projektem dla tej całości życia ludzkiego. Inne badania, z kolei międzynarodowe, też przeprowadzone jakby w kontekście badań socjologów europejskich, w skrócie RAMP, badania dotyczące jakby religii i moralności w Europie, późniejsze troszeczkę, wykazały coś innego. Być może właśnie ten stan postępuje, dlatego to jest inny wniosek. Wykazały, że jest tylko 1/4 katolików polskich. 1/4, proszę sobie wyobrazić, to jest bardzo duża różnica. Traktuje poważnie te rozstrzygnięcia eschatologiczne w sensie intelektualnym. To znaczy tylko 1/4 Polaków, katolików, ustawia swoje życie według tego twierdzenia, że po śmierci jest sąd szczegółowy, mówił o tym Katechizm Kościoła Katolickiego numer 1022, jest sąd szczegółowy, który następuje od razu albo bezpośrednio po śmierci. To są dwa wyrażenia, które są używane w katechizmie i one są ważne. Rozstrzygnięcia takie, że człowiek idzie do nieba, do czyśćca lub do piekła. Przy czym do nieba i do czyśćca to znaczy idzie na stronę Pana Boga, jest po stronie Pana Boga, jakby odcięty w pewnym sensie ścianą transcendencji, uczestniczy, partycypuje w życiu Bożym, nie w jakimś tam, to nie jest tylko tak, że to jest coś, co nam jest, będzie dostępne. O tym jeszcze powiemy w kontekście relacji do duszczyśćcowej. Natomiast to jest to pozytywne rozwiązanie świętości, zbawienia, to jest pewność zbawienia. te dusze, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie czyszczeni, mówi katechizm, są już całkowicie pewni swego zbawienia. I potem przechodzą po śmierci oczyszczenie, aby uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości Boga. I to jest, w związku z tym są jakby dwie drogi. Te dwie drogi mają charakter alternatywy. I tutaj w takim rozdziale o piekle, który zaczyna się w katechizmie Kościoła katolickiego od numeru 1033 i następne, proszę sobie ewentualnie kiedyś przy okazji doczytać, bo to jest ważne, czy pomedytować nad tym, bardzo dużo się mówi o wolności. I ten rozdział dotyczący piekła mówi w ten sposób. Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeżeli nie wybieramy w sposób wolny Jego miłości. Musimy wybrać Jego miłość. I dalej jest też powiedziane, że możemy pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonymi od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. To jest tekst katechizmu Kościoła katolickiego. To jest samowykluczenie, to jest wolny wybór. Dlatego nam trzeba więcej mówić o wolności, a wolność, wolne wybory są motywowane przez sferę intelektualną. Jeżeli sfera intelektualna jest niepewna, jest w sferze hipotez, jest w sferze pewnych takich możliwości tylko, gdzie ja nie wchodzę w to, gdzie ja nie mam pewności, gdzie ja nie jestem w stanie zaryzykować czy podjąć wyboru, ryzyko wiary jest ryzykiem zaufania, to wówczas oczywiście ja tych wyborów albo nie podejmę, albo one będą ciągle narażone na jakąś zmienność, bo to jest przecież też pewien proces. I dlatego tak ważne jest, aby się trzymać tych rozstrzygnięć Kościoła katolickiego, że są te trzy możliwości. Niebo, czyściec, tutaj nauka o czyśćcu Kościół sformułowała przede wszystkim na soborze florenckim i trydenckim, też jakby w sporze z protestantami tutaj. Potem także przez pewną praktykę modlitewną, która zaczyna się już w Starym Testamencie, druga księga Machabejska w rozdziale 12 mówi o tym, jak modlono się za zabitych żołnierzy, przy których notabene znaleziono amulety pogańskie, to też ciekawostka. Już wtedy stwierdzono, że noszenie amuletów jest jakby niebezpieczne dla zbawienia, czyli przyjmowanie symboli pogańskiej wiary, czy wiary innej od tej jedynego Boga osobowego jest niebezpieczne. Notabene dygresja, tak się rodzi teologia czyśćca. I teraz ta teologia nieba, czyśćca i także ta mówiąca o możliwości utraty zbawienia, bardzo istotna, bo ona pochodzi od samego Jezusa. Jeżeli ksiądz Hryniewicz na przykład, muszę wprost go tutaj jakby przywołać, podważa tą kwestię zbawienia, kwestię powiedzmy potępienia wiecznego, to w tym momencie polemizuje z samym Jezusem Chrystusem, ponieważ on najwięcej mówi w Piśmie Świętym o tym potępieniu. Nasz Pan, mówi, zresztą przypomina katechizm, ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeżeli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi czy Jego dziećmi. Jeżeli nie będziemy spełniać przykazań, jeżeli nie będziemy spełniać przykazań miłości Boga i bliźniego, możemy się rozminąć z naszym zbawieniem. To jest nauka Kościoła. To nie jest straszenie, to jest ostrzeganie. Proszę zwrócić uwagę, różnica między straszeniem a ostrzeganiem jest taka, że straszenie dotyczy emocji, ostrzeganie dotyczy bardziej intelektu. Że my rozważamy taką możliwość i ona jest całkowicie logiczna, ponieważ wynika z tajemnicy wolności. Ja kiedyś polemizowałem z księdzem Hryniewiczem, bo w tygodniku powszechnym spór szedł o koncepcję wolności. Ksiądz Hryniewicz przyjmuje koncepcję wolności nieautonomicznej, jakby bardziej idąc troszeczkę za filozofią grecką, która też jeszcze do pojęcia wolności nie dojrzała. Pojęcie wolności skrystalizowało się stopniowo także w antropologii chrześcijańskiej. Ono jest bardzo istotne. My czasami za dużo mówimy o łasce i owszem, musimy mówić też o łasce, musimy mówić o miłosierdziu, ale miłosierdzie nie jest tolerancją. Miłosierdzie współpracuje z naszą wolnością. I tutaj w tym rozdziale o piekle, o którym mówi katechizm, kilkanaście razy jest użyte słowo dobrowolny, wolny, własny wybór, samo wykluczenie, wolność, czyli tajemnica, także tajemnica wolności, bo to jest też tajemnica. Ona jest dzisiaj podważana przez współczesną psychologię, przez parapsychologię, przez pseudopsychologię z jednej strony, która się funkcjonuje w świecie nauki. Z drugiej strony jest podważana przez koncepcje ezoteryczne, okultystyczne, orientalne, które wprowadzają teorię karmy i reinkarnacji. Karma to jest odpowiednik predestynacji, tego sporu o predestynacji, który był kiedyś także w Kościele. A więc trzeba się nam tym zająć, jak uchronić własną wolność przed błędnymi decyzjami, jak uchronić wolność naszych bliskich, bliźnich, krewnych, znajomych, kogokolwiek przed błędnymi decyzjami mającymi konsekwencje na życie wieczne. Jak przygotować się do śmierci, która jest przejściem na drugą stronę, także w tym momencie walki, o tym też mówiłem, bo to jest jedna strona, to jest przygotowanie się jakby zasadnicze, a potem w samym momencie śmierci są ataki szatana, ataki pokus, własnej słabości, własnej niepewności. Dlatego Kościół przygotował na przykład sakrament chorych, ale też w ramach tego sakramentu jest sakrament ostatniego namaszczenia. Jest to sakrament odchodzących, można go nazwać też sakramentem odchodzących. Potem jest jeszcze wiatyk, to jest jeszcze co innego, to jest komunia święta specjalnie przyjmowana w tym momencie przejścia, żeby umocnić, takie było przekonanie Kościoła mistrzów duchowych od zawsze, w tym momencie przejścia, gdzie człowiek, jeżeli jest atakowany, o tym też, jeżeli sięgniemy do Soboru Trydenckiego, teologowie w tej teologii ostatniego namaszczenia sformułowali to bardzo jasno, że jeżeli szatan nas atakuje w różnych ważnych momentach życia, to w momencie śmierci, mówi Sobór Trydencki, będzie atakował nas jeszcze bardziej albo najbardziej, bo ma ostatnią szansę, żeby nas tutaj zwieść, skusić, oszukać. I tutaj też dlatego trzeba też przywołać jakby działanie istnienia szatana jako zwodziciela w tym wszystkim, w tych zjawiskach duchowych, mistycznych, paramistycznych, w kontakcie także z duchami, z duszami, ale też w każdym innym doświadczeniu mistycznym. Nie możemy, musi być rozeznanie duchowe, nie możemy postępować naiwnie. Tej naiwności jest za dużo, także w Kościele. Ona płynie z wielu rzeczy, między innymi z lekceważenia, także z nieznajomości demonologii, z niedouczenia w kwestiach demonologicznych, także gdy chodzi o kapłanów, katechetów, duchownych, siostry zakonu. Niestety, bez ogródek będę teraz mówił o tych sprawach, żebyśmy mogli się tutaj jakoś do tego stosunkować. Ponieważ szatan działa na sposób negatywny i to jest jakby to jego działanie, tak jak w satanizmie, kiedy występuje bez ogródek w swojej brutalności, w swojej zbrodniczej takiej jakby stronie, tym się jakby żywi, ale szatan też działa jako anioł światłości i cały problem zwodzenia duchowego na przykład w mistyce, w tych subtelnych doświadczeniach z duchami, dobrymi, czy w ogóle w mistyce, potem w psychologii, w pseudopsychologii, to jest działanie anioła światłości. I cały spirytyzm też, o którym jeszcze może powiemy, o którym wspominaliśmy, który jest mylony czasami z tym doświadczeniem dusz czyśćcowych i dusze czyśćcowe są traktowane instrumentalnie przez ludzi, zupełnie tak jak spirytyści traktują duchy, o których chcą pewnych informacji, o których chcą pewnych doczesnych potrzeb, zaspokojenia. Nie myśli się w kategoriach duchowych, zbawczych i dusze czyśćcowe, one są rzeczywiście, to jest komunia świętych, one należą do świata Bożego. I trzeba je traktować tak samo, jak się traktuje Pana Boga, aniołów i świętych. One są po tej stronie. To jest bardzo wyraźna alternatywa już. Nie można dusz czyśćcowych, dlatego że one były nam znane, mamy sympatię do nich, teraz traktować jako kogoś, z kim mamy bezpośredni dostęp na wyciągnięcie ręki. To jest błąd. Takie przekonanie właśnie skracania dystansu i takiej manipulatywności w stosunku do osób zmarłych czy duchów jest w spirytyzmie. Więc nie możemy powielać błędów spirytyzmu, bo ja bardzo dobrze znam koncepcje spirytystyczne, może mogę jeszcze o tym dużo mówić, o tych podobieństwach. Jeżeli nie znamy spirytyzmu, nie znamy tej ciemnej, tej kopii, tej fałszywej imitacji mistyki, jaką jest spirytyzm, pomijając to, że spirytyzm jest grzechem i bałwofalstwa i naraża nas na opętanie diabelskie bezpośrednio, także dlatego, że 80% kontaktów z duchami zmarłych to są kontakty z demonami podszywającymi się pod duchy zmarłych. Jeżeli nie znamy tych mechanizmów, to bardzo łatwo możemy kontakt z duszami czyśćcowymi traktować Tak samo jak spirytyści traktują swoje duchy czy swoje byty, z którymi są w takiej właśnie zażyłości, takiej bliskości, że mogą w każdej chwili je wezwać do wszystkiego, bez warunków, bez kontekstu modlitwy, bez kontekstu nawrócenia. Nic takiego nie ma, gdy chodzi o dusze czyśćcowe. Dusze czyśćcowe są duszami świętymi, są duszami zbawionymi, ale w procesie oczyszczenia. Należą do Boga, wykonują wolę Bożą, podlegają Bożemu posłuszeństwu, tak samo jak aniołowie, jak święci, tak samo ta fałszywa angelologia New Age, czy jakaś kabalistyczna, czy jakaś inna, gdzie anioły są, można się obyć bez Pana Boga, tylko samimi aniołami, że tak powiem, jakoś się dogadywać. Nic podobnego nie ma w tradycji chrześcijańskiej. Wszystko jest pod okiem Pana Boga. Wszystkie te byty zbawione, te byty doskonalące się także, właśnie by jeszcze bardziej być bliżej Boga, są tylko i wyłącznie posłuszne Bogu w każdym już najmniejszym celu. Tak jak na ziemi nie były posłuszne, tak już tam na pewno są posłuszne i właśnie z tego powodu żałują, że nie były posłuszne i z tego powodu cierpią, że nie były posłuszne. Prawda? Natomiast cały spirytyzm, który jest właśnie taką parodią bardzo rozpowszechnioną, znacznie bardziej rozpowszechnioną, bo są nowe formy spirytyzmu, jak channeling, jak terapia Berta Hellingera, nowa forma spirytyzmu, w którą nawet niektórzy księża weszli, też powiem bez ogródek, jak transcendentalna medytacja, która wchodzi do szkół pod pozorem zwiększenia kreatywności umysłu, jest także formą spirytyzmu, bo to jest związane z mantrą, z inwokacją pewnych bytów poprzez mantrę. To jest nieusuwalne z tej tradycji. Jak bioenergoterapia, gdzie wielu bioenergoterapeutów odwołuje się do duchów przewodników albo do koncepcji reinkarnacji właśnie, która jest też błędem, o czym jeszcze mówiliśmy, jeszcze powiemy. Są nowe formy spirytyzmu, są nowe formy zwodzenia subtelnego, zwodzenia właśnie duchowego, bo duchowe jest zawsze subtelne. Ma tą specyfikę właśnie anioła światłości, to jest drugi tydzień ćwiczeń ignacjańskich świętego Ignacego, ćwiczeń duchownych. Specyfika anioła światłości. Działanie pozytywne, zwodnicza pozytywność. Cały spirytyzm jest bardzo pozytywny. Duchy spirytyzmu są bardzo elokwentne, mówią rzeczy wzniosłe, rzeczy nawet ciekawe, teologicznie, filozoficznie. Wielu się dało na to zwieść. Podobnie różne fałszywe objawienia są też wzniosłe, bardzo poprawne teologicznie, poza tym, że tam coś nie gra na przykład w jednym czy drugim przypadku. No właśnie, jakaś niezgodność z nauką Kościoła, czy jakaś forma właśnie taka mediumiczna, która jest właśnie bliżej spirytyzmu niż mistyki. I teraz to wszystko jest bardzo istotne, ponieważ ludzie dzisiaj, no jak się słyszy, na przykład sprawa też nawiedzonych domów, sprawa stukania, pukania, zjawisk paranormalnych. Ludzie natychmiast przypisują to jakimś obecności duchów zmarłych, zaczynają wchodzić w relacje, próbują zamiast się modlić, czy nawet izolować jednocześnie od tego, bo to trzeba taką postawę przyjąć, to wchodzą w to, zaczynają słuchać, a co tam ten duch mi powie, a co on tam chce powiedzieć, może chce mnie ostrzec, a może to, a może tamto. Wielu katolików paradoksalnie uprawia spirytyzm, nie wiedząc o tym dokładnie, prawda, pod pozorem właśnie kontaktu z duszami czyśćcowymi, ponieważ nie znają teologii dusz czyśćcowych. I też nie znają jakby tej strony spirytyzmu, tego bardzo niebezpiecznego, śmiertelnie niebezpiecznego procederu, jakim jest właśnie spirytyzm, powtórzę raz jeszcze, związany z grzechem bałwochwalstwa i pewnymi technikami medialnymi, które narażają ludzi na opętanie. A więc no, problemów jest bez liku i o tym właśnie mówiliśmy. Mówiliśmy też o tym, że są, no właśnie, są takie dwie koncepcje. Tak jak negacja życia wiecznego dzisiaj nie jest modna. To jest, widzimy jakby w pewnym okresie ostatnich lat, na przykład Instytut Gallupa przeprowadził takie badania, stwierdził, że między rokiem 70 a 86 liczba ateistów zmniejszyła się z 13% do 4% na świecie. Te dane cytował kardynał Puparte, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu z Niewierzącymi. A więc moda na ateizm jako negację Boga, jako negację życia wiecznego, to jest związane, odchodzi. Bardziej przychodzi problem na religijność, na mistykę, na duchowość, ale niestety tam również są, to jest mistyka bardzo często fałszywa albo nieortodoksyjna, niezgodna właśnie z naszą tradycją. I tak na przykład dzisiaj jest ogromna moda na reinkarnację. Mówiliśmy o tym już, Reinkarnacja, której wzrost popularności również Instytut Gallupa zauważył. To jest w latach 1969-1979 czy 70-80 w tym przedziale. Jest wzrost o 50% zainteresowania. Z 18 do 28%, około 50% takiego skoku, gdy chodzi o zainteresowanie reinkarnacją. Także w Polsce, kochani, w Polsce pewne badania socjologiczne przeprowadzone przez taki instytut, który zajmował się właśnie badaniem wartości religijnej w Europie, EWS, 93 rok, odsetek mieszkańców przyjmujących reinkarnację jest w Polsce największy, obok Islandii. Islandia i Polska mają 32%, to są badania 93 roku. Prawdopodobnie to wzrosło. I teraz zobaczcie, z jednej strony mamy osłabioną wiarę, czy osłabioną pewność intelektualną, bo tak trzeba by to nazwać. To jest też wiara, bo to jest wiara, też dotyczy teologii, ale dotyczy też intelektu. Gdy chodzi o nasze rozstrzygnięcia życia wiecznego, sprawę właśnie czyśćca piekła i nieba, szczególnie jest ważne tutaj czyściec i piekło, bo niebo to jest już tak, prawda, nawet można powiedzieć, wszyscy w jakiś sposób wierzą zbawienie w niebo, tylko dają mu inny obraz. I tutaj Polska i Islandia mają 32%, 33% to już jest 1/3. Czyli z tego by wynikało, że 1/3 Polaków wyznaje doktrynę reinkarnacji. Dlaczego? Dlatego, że można od razu powiedzieć, ja już na to wpadłem 30 lat temu, czy 40 lat temu i już wiedziałem, dlaczego tak jest. Otóż dlatego, że doktryna reinkarnacji właśnie w sensie intelektualnym, w sensie również teoretycznym daje taką podstawę do nierozstrzygniętych wyborów, czyli daje podstawę, by nie wybierać, by ciągle odkładać nawrócenie, by także grzeszyć, by nie bać się, właśnie, czy nie obawiać się sądu Bożego. Sądu Bożego, czy sądu ostatecznego, o którym też katechizm mówi, gdzie katechizm mówi bardzo wyraźnie w takim punkcie 1041, że prawda o sądzie ostatecznym pobudza świętą bojaźń Bożą. My zapomnieliśmy o bojaźni Bożej. Ta plaga myślenia pozytywnego, ja o tym pisałem wielokrotnie i jeszcze będę pisał i mówił, to jest plaga, to jest dogmat, to jest nowa religia, myślenie pozytywne. Także teorie Moody'ego, Kübler-Ross, publikowane przez niektóre katolickie księgarnie, na przykład świętego Wojciecha, Kübler-Ross, która była spirytystką, okultystką, która otrzymała swoją misję od duchów przewodników, która twierdzi, ja w mojej książce właśnie Psychologia New Age dokładnie analizuję koncepcję tych dwojga autorów, którzy w swoim czasie byli bardzo popularni w kościele katolickim, a teraz w dalszym ciągu chyba są jeszcze znani. Tu jest taka fałszywa dogmatyka życia po śmierci. W mojej książce Psychologia New Age na stronie 46 i następne ja tutaj wymieniam kilka takich dogmatów. Mianowicie nie należy bać się śmierci, oczywiście dlatego, że nie ma sądu Bożego. Potem drugi punkt, nie ma przyszłego sądu, nie ma piekła. Śmierć jest właściwie przejściem do wyższego stanu świadomości, nie do zbawienia, tylko jest przejściem. Celem życia na ziemi, życia po śmierci nie jest wieczne zbawienie własnej duszy, raczej nieskończony proces wzrastania, taka ewolucja duchowa. Potem doświadczenia pośmiertne i pozacielesne są same w sobie przygotowaniem do śmierci i wiele innych takich twierdzeń właśnie, które są reaktywacją XIX-wiecznego spirytyzmu, który się opierał na reinkarnacji, zresztą Moody też jakby się opierał na reinkarnacji, bo po życiu napisał życie przed życiem. I ta doktryna reinkarnacji, która jest właśnie taką odpowiedzią pozytywną, czyli jak powiedziałem, nie negacja, która nie jest modna, ale ta religia w rozstrzygnięciu eschatologii opiera się dzisiaj na reinkarnacji. Ponieważ jest to New Age, cały New Age się opiera na reinkarnacji, a to jest najbardziej liczna sekta na świecie, bo to jest sekta typu sieć, a więc ona także gdy chodzi o usługi terapeutyczne, to jest najbardziej rozpowszechniona w tej chwili statystycznie mentalność, czy ideologia na świecie. Wszystko jest oparte na reinkarnacji. Potem mamy Scjentologia, znana sekta niebezpieczna, oparta jest na reinkarnacji. Wszystkie sekty orientalne, wyznawcy Kriszny, popularyzowane przez Owsiaka na przykład, z naszych pieniędzy, to są sekty wyznające reinkarnację, oprócz tego teorię kast, która jest antycywilizacyjna, to jest jeszcze inny problem. Potem transcendentalna medytacja, o której wspomniałem, którą Centralny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli próbuje w swoim czasopiśmie internetowym Trendy, ostatnim zresztą, próbował przekonać nauczycieli jako centralny, gdzie dyrektor jest wyznaczany przez ministra edukacji, że transcendentalna medytacja zawsze oparta na reinkarnacji jest bardzo świetną metodą edukacyjną. Przy czym proponowano też takie paranormalne również, oczywiście kamuflując to, co ja też zdemaskowałem w swoim artykule, kamuflując zjawiska paranormalne jak lewitacja, które jest takim sztandarowym, można powiedzieć, sztandarową wizytówką transcendentalnej medytacji jako cel tej metody, także duchowej czy religijnej, co oczywiście jest starannie ukrywane. Reinkarnacja występuje, proszę Państwa, także w tradycji masonerii, czyli tutaj praktycznie tę tradycję, jeżeli masoneria powstaje w 1717 roku, to od tego czasu mamy też w ukryciu propagowaną reinkarnację, mimo owego postulatu laickości i tak dalej, co też jest też wielkim kamuflażem. Mamy po prostu od dawna propozycję innej religii alternatywnej, także która jest sprzeczna z wizją zmartwychwstania, bo reinkarnacja jest symetrycznie sprzeczna, przeciwna z wizją zmartwychwstania. Tutaj zresztą od razu katechizm Kościoła katolickiego, żebyście mieli argumenty, numer 1013 jest twierdzenie: po śmierci nie ma reinkarnacji. Jest stanowczo powiedziane, katechizm mówi: po śmierci nie ma reinkarnacji. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, to jest list Hebrajczyków, na tym jest oparty też między innymi ten argument, 9 rozdział 27 i następne. Reinkarnacja jest po prostu wszechobecna. Gwiazdy filmowe, Kabała również jest oparta na reinkarnacji. Centrum Kabalach, reklamowane przez Matonnę, ale też Kabała starożytna jest oparta na reinkarnacji. Czyli ten ezoteryzm żydowski, hebrajski również jest oparty na reinkarnacji. Teozofia oczywiście, antropozofia, także kulty UFO, ufologia, kulty UFO są oparte na reinkarnacji. Sztuki walki, jeżeli weźmiemy to, że na chińskie sztuki walki miał wpływ też buddyzm, jest to także reklama reinkarnacji. Czakramy, oczywiście praca z czakramami zwana pracą z energiami, jest to odwołanie do antropologii hinduistycznej, będzie przy okazji propaganda reinkarnacji. Oczywiście joga, wszechobecna joga, także wprowadzana do szkół dla dzieci, to jest osobny problem, bo joga tutaj jest zagrożeniem jakby samym w sobie z różnych powodów. Także gdy chodzi o ideologię w ogóle religijną, ale też w tym aspekcie eschatologii. Jest to oczywiście propagowanie reinkarnacji. Bioenergoterapeuci, którzy oczywiście starannie ukrywają swoje przekonanie, większość bioenergoterapeutów to są to wyznawcy reinkarnacji. Większość różdżkarzy, takich zwłaszcza zaangażowanych, bardzo świadomych swojego procederu, są wyznawcami reinkarnacji. A więc idziemy do uzdrawiacza, poza tym, że ryzykujemy także jakiś rodzaj inicjacji, jakiś rodzaj zniewolenia duchowego, który nam przekaże, czy spirytyzmu, bo to są często również spirytyści, ryzykujemy też jakby przyjęcie czy reinkarnacji, ten ktoś nam będzie odliczał wcielenia, będzie nam mówił jeszcze coś o przyszłości, będzie się bawił w wróżbitę. Potem medytacja zen, bardzo często też karate czy jakieś inne są połączone z medytacją zen. Oczywiście buddyzm to jest też reinkarnacja. A więc bez liku rozmaitych koncepcji, które możemy spotkać na ulicy, bo plakaty zachęcające do sztuk walki, do jogi są na słupach ogłoszeniowych. Nie mówię o internecie, nie mówię o pismach kobiecych, nie mówię o czasopismach ezoterycznych, które też się mnożą, czy o programach ezoterycznych, które w tej chwili wchodzą także jako interaktywne programy telewizyjne na antenę. Jest to przeciwne naszej wizji, prawda? Są oczywiście sekty także, które związane są z Biblią, na przykład Świadkowie Jehowy, najliczniejsza bodajże sekta w Polsce czy w Europie, która wyznaje tak zwany anihilacjonizm, czyli uznaje, że dla tych, którzy nie otrzymają zbawienia i dla tak zwanych niewierzących albo złych, oni nie trafią do piekła, tylko będą anihilowani, ich dusze będą anihilowane. A więc również uderzenie w ideę piekła, w ideę czyśćca, no oczywiście też w ideę nieba, traktowano inaczej niż w chrześcijaństwie. Także od tej strony, te sekty właśnie biblijne, badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy, mówię o tym, bo to jest najliczniejsza sekta, również będą podważać naszą eschatologię, będą podważać naszą wizję życia wiecznego, tak bardzo istotną właśnie dla naszych rozstrzygnień duchowych i wyborów egzystencjalnych, ponieważ jest ścisły związek naszego poznania z naszą wolą. Jeżeli na poziomie poznania, i jakby konkluduję tutaj już mój wstęp, mamy do czynienia z tym zamętem właśnie intelektualnym, z takim relatywizmem, z takim kalejdoskopem hipotez niezobowiązujących do niczego, to rzeczywiście ja nie będę podejmował wtedy decyzji, no bo ja nie mam pewności i tej pewności nie kultywuję, nie rozwijam także przez wiarę, przez medytację, przez modlitwę, tylko jestem ciągle pełen wątpliwości, a z kolei ta koncepcja reinkarnacji jest też bardzo o wiele łatwiej przyswajalna przez naukę, bo na przykład parapsychologia już oficjalnie głosi, rzekomo przebadano tam kilka osób i też oficjalnie głosi reinkarnację jako pewnik rzekomo. Właśnie pewnik naukowy. Co jest bzdurą, bo to takich rzeczy nie można głosić. Można tylko mówić o tym, że ktoś mówił o tym, że czy miał jakieś wizje natomiast reinkarnacji. Można to skodyfikować jako fakt naukowy, natomiast nie głosić, nie wpajać tego, czy nie komponować tego jako część pewnej wiedzy. Także hipnoterapeuci, ludzie zajmujący się hipnozą, bardzo często są wyznawcami reinkarnacji. Wielu psychoterapeutów. Dlatego, że to jest koncepcja, która jest bardzo bliska, ona jest bardziej pojmowalna, ona jest taka bardziej uchwytna. Wszyscy gnostycy, neognostycy także oczywiście są wyznawcami reinkarnacji. Jest ona bardziej uchwytna i można by ją nazwać rodzajem ewolucjonizmu duchowego. To jest to właśnie, o czym co twierdzi Kübler-Ross i Moody, że ten ewolucjonizm właściwie trwa w nieskończoność. To jest pomylenie nieskończoności ze zbawieniem, prawda? Czy z taką doskonałością Bożą. Nieskończoność, ciągle jest ten rozwój. Człowiek w końcu dochodzi do pewnego statusu Boga, ten inkarnowany, i cała idea na przykład nowej formy spirytyzmu, jaką jest channeling, bardzo modna. Teraz byłem na targach w Krakowie, było całe stoisko jakiejś pani z Włoch, która właśnie taki channeling uprawia, i książki, zaświatów, doświadczenia. To też staje się normalną rzeczą. I ten channeling, kanałowanie z angielskiego, czyli człowiek jest kanałem pewnej energii, pewnego poznania, ale też ma kontakt z jakimiś bytami, już nie tylko ludzkimi, tylko takimi, które się inkarnowały właśnie przez wiele wcieleń, osiągnęły doskonałość prawie boską. Oczywiście Bogiem nie są ani aniołem, ani Bogiem, ani nie wiadomo kim. I także od tej strony właśnie ta eschatologia, czy te rozstrzygnięcia wobec spraw ostatecznych są tutaj podważane, czy utrącane. Drodzy Państwo, czyli uwaga, z jednej strony mamy naszą taką spokojną wizję, ten dzień dzisiejszy tego ma prawo, żebyśmy tę spokojną wizję naszą przypomnieli, bo ona jest jakby naszym punktem odniesienia, ale z drugiej strony właśnie ta nasza wizja duchowa, intelektualna jest zagrożona prawie że na ulicy. Widzimy na ulicy i ta wizja jest zagrożona. Nasze dzieci są zagrożone, nasza młodzież jest zagrożona, nasi znajomi, często ci, co właśnie mniej myślą, czy są bardziej powierzchowni, czy są manipulowani czasami, też są zagrożeni. A więc jest jedno i drugie. Przy okazji, myśląc też o tych naszych drogich zmarłych, na których się modlimy, pomyślmy też o tych, którzy żyją i którzy mają podjąć pewne wybory duchowe w obliczu wieczności. To jest też bardzo ważne. Ja dziękuję tutaj, tyle wstępu, i proszę o jakąś reakcję Państwa, czy drogi słuchacz.
Ojcze, myślę, że to był nie tylko wstęp, ale rzeczywiście to było podsumowanie tego, co już zostało poruszone na tych rozmowach po godzinie 18. Jeżeli może ewentualnie taki punkt związany też z obecnością szatana. W ubiegły czwartek napisał też ojciec w naszym dzienniku artykuł pod tytułem Diabelskie sieci na nasze dzieci. Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu, więc też ta świadomość negacji obecności szatana w naszym życiu, prawda?
Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Ja wspomniałem o tym, że właśnie całe rozeznanie duchowe musi bazować na założeniu zwodzenia duchowego, także ze strony szatana. Ponieważ kiedyś nawet Thomas Merton powiedział, który miał dosyć liberalne poglądy w pewnych sprawach, ale jedną rzecz powiedział prawdziwie, był przekonany do tego, że szatan ma upodobanie w fałszywej mistyce, że to jest jego obszar, że on tutaj może robić wszystko, ponieważ on jest bytem duchowym i właśnie w duchowości może nas oszukiwać. I taką fałszywą duchowością jest spirytyzm. I są te, który ma formę pozytywną. Właśnie powiedziałem o tym, że szatan działa w sposób pozytywny. Natomiast co do Halloween, to jeszcze tutaj były takie wątpliwości, ponieważ ten mój artykuł, czy w ogóle akcja naszego dziennika z tymi podpisami rodziców spotkała się natychmiast oczywiście z protestem kręgów liberalnych, z krytyką, a czasami z takim prymitywnym wyśmiewaniem, bo tylko ich na to stać, bo nie mają żadnych argumentów i muszą bronić poprawności politycznej i interesów pewnych grup, które na tym zarabiają. Więc oczywiście zgoda do tego, że Halloween jest oczywiście pogański, to jest kult pogański, co do tego nawet taki etnolog Jan Suliga, prawda, tam się w pewnym wywiadzie na stronach Wirtualnej Polski się zgodził, ale oczywiście satanizm, nie, to nie jest satanizm. To jest nieprawda, dlatego że satanizm w Halloween występuje co najmniej na trzech poziomach. To znaczy pierwszy poziom to jest to, o czym ja piszę w artykule, że jest to święto satanistów. O tym pisze LaVey w swojej Biblii Szatana. Ja nawet cytuję tutaj stronę wydania polskiego i on mówi, że Halloween bardzo wyraźnie, specjalnie zacytowałem to dosłownie, żeby nie być gołosłownym, że jest to zaraz po dniu własnych urodzin dwoma najwyższymi świętami są Noc Walpurgi i Halloween lub Wigilia Wszystkich Świętych. Proszę zwrócić uwagę, słowo Wigilia Wszystkich Świętych. Od razu to też się w mediach spotyka. Pomieszanie pojęć, ale gdzieś właśnie na to, o to tutaj chodzi, żeby pomieszać te pojęcia. A więc sataniści, którzy w tym dniu składają także ofiary z ludzi, LaVey się odżegnuje od tych ofiar realnych, mówi o ofierze symbolicznej, ale też mówi o ofiarach z ludzi. I ofiary rytualne są składane z małych dzieci, są liczne świadectwa byłych satanistów, że to są rzeczy czynione właśnie w tym czasie. I już samo to, prawda, powinno wywołać pewną reakcję, pewną odrazę, pewną jakiś dystans, natomiast tego nie ma, każdy sobie to lekceważy. Oczywiście także dlatego, że nie wierzy w istnienie szatana, ale nawet gdyby nie wierzy w istnienie szatana, to jest kwestia przecież też pewnych zbrodni, które tu są dokonywane. Druga sprawa to jest to, że Halloween korzysta z wielu wątków, także magicznych, okultystycznych, które w sumie możemy nazwać też neopogaństwem. Neopogaństwo ma taką specyfikę, że ono jest antykościelne, ono jest postchrześcijańskie, bardzo często antykościelne, skierowane, mające taki resentyment, czy nienawiść, czy bunt przeciwko Bogu chrześcijańskiemu, kościołowi, i to jest też bardzo bliskie satanizmowi. Praktyka potwierdza, że to jest też taka postawa właśnie negacji, takiego odrzucenia bliskiego satanizmowi. Potem trzecia sprawa to jest ten spirytyzm, ponieważ jest bardzo obecny spirytyzm, praktyki spirytyczne przy Halloween, wywoływanie duchów, a jak już powiedzieliśmy, spirytyzm w 80% jest ukrytym satanizmem, dlatego że to są duchy złe, które podszywają się pod duchów zmarłych. To jest w ogóle ostrzeżenie dla nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli, że w 80-90% jeżeli nam się jawi osoba zmarła, to musimy być bardziej przekonani, że to jest iluzja, niż to, że to jest ktoś naprawdę bliski, prawda? To musimy sobie to jakby wbić do głowy, to wynika z zasad życia duchowego, rozeznawania duchowego. Ponieważ dusze czyśćcowe, jeszcze raz powtórzę, że nam się objawiają, one się objawiają tylko w sprawach bardzo zasadniczych, mają mandat od Pana Boga, spełniają wolę Bożą, przychodzą prosić o modlitwę, być może ostrzec i nic więcej. Nie ma żadnych specjalnych objawień, żadnych jakichś rozgadanych dyskursów typu odsłaniania tajemnic zaświatów, tak jak w spirytyzmie, jak w fałszywej mistyce. I musimy być bardzo ostrożni, ponieważ to działanie szatana, cały problem Harry'ego Pottera, nieszczęsny Harry Potter, prawda, który też propaguje Halloween, bo tam Halloween to jest świętowane jako noc duchów, czyli to jest również propaganda spirytyzmu. Cały problem satanizmu, czy muzyki, czy także satanizmu w muzyce rockowej, lekceważenia tego problemu, polega na tym, że się lekceważy realne, oficjalne istnienie szatana, realne, osobowe istnienie szatana, także nauki o podstępnym działaniu szatana, jako bytu osobowego. I teraz ja je przypomnę to, co przypomniałem w artykule, że o tym mówi kodeks prawa kanonicznego, kościoła katolickiego i nowy rytuał egzorcyzmu. One mówią o istnieniu szatana i o możliwości opętania diabelskiego. Jeżeli ktoś podważa tę możliwość, to mówcie mu o tym. Jeżeli to jest ksiądz, ktokolwiek, siostra zakonna, no ja już teraz wiem, że jest zamęt, i zamęt pojęciowy, ale mówcie mu, mówcie tym osobom, że taka jest nauka Kościoła, że on nie może tego lekceważyć i dopiero właśnie przy tym założeniu cała nasza praca, która polega na ostrzeganiu, uwaga, nie na straszeniu, na ostrzeganiu, straszenie ma charakter emocjonalny, ostrzeganie charakter intelektualny, to wynika z logiki intelektualnej, to wynika z dyskursu teologicznego, że my musimy o tym mówić, tak jak Chrystus Pan ostrzegał przed potępieniem wiecznym, prawda? Chrystus Pan ostrzegał nas przed potępieniem wiecznym. Mówił nam o tej gehennie, prawda, która może być, prawda? Mówił nam o sądzie ostatecznym, gdzie będą oddzieleni owce od kozłów. Owce postawi po prawej stronie, kozły po lewej. I ci pójdą na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest Ewangelia Mateusza. I teraz to nie jest straszenie, to jest ostrzeganie. To trzeba rozróżnić. I my musimy ostrzegać i my będziemy ostrzegać. Będziemy aż do bólu, aż do znudzenia, narażając się nawet na wszystkie możliwe inwektywy tego świata, ale to jest dla Chrystusa, bo to robimy dla Chrystusa. I to jest błogosławieństwo. Jeżeli będą nas poniżać dla Chrystusa, to jest jedno z błogosławieństw, o których też słyszeliśmy w ostatnich dniach. Musimy ostrzegać przed błędnymi drogami. Musimy pokazywać Boże obietnice, Boże drogi, warunki zbawienia, bo one warunki, czyli to, co dotyczy nas, naszej wolności, i jednocześnie musimy ostrzegać przed błędnymi drogami. To jest nasz święty obowiązek. To jest nasz prorocki obowiązek. W Starym Testamencie jest powiedziane, że jeżeli prorok nie ostrzega, a wie, co ma robić, to jest prorok, który ginie, potem ten grzech na niego idzie, on ginie, albo sam jest jakby, no, potępiony za to, że nie ostrzega. My musimy ostrzegać, bo to wynika z tej logiki teologicznej. My jesteśmy po prostu wierni objawieniu. Jesteśmy wierni, a poza tym doświadczeniu, bo też mamy doświadczenie duszpasterskie z opętanymi, zniewolonymi, które jest coraz więcej. Jest coraz więcej zniewolonej młodzieży, studentów. Ja sam znam kilka studentów, którzy piszą prace magisterskie, nie mogą tej pracy napisać, mają przeszkody, ponieważ chodzą na egzorcyzmy, ponieważ są osobami zniewolonymi, które na egzorcyzmach wpadają w trans, mówią innymi językami. Znam jedną osobę, która mówi 5 nieuczonymi językami. To jest wszystko owoc tego zamętu pojęciowego, gdzie zamęt wobec eschatologii jest tylko częścią tego zamętu, a ten zamęt dotyczy podstawowych spraw związanych z duchowością, ignorancji zawinionej, która sprawia, że ludzie nie mają kryteriów, żeby ocenić własne doświadczenia wewnętrzne, duchowe, tak zwane psychologiczne, czy tak zwane cielesne, bo czasami to jest też duchowe, to co nazywamy cielesnym, nie mają kryteriów, bo nie chcą uznać, nie chcą studiować, nie chcą następnie przyjąć jakby do swojego serca z wiarą tej nauki Kościoła, tych ostrzeżeń Pana naszego, na przykład Jezusa Chrystusa, który nas tutaj wyraźnie przecież poucza o tym wszystkim, prawda? Jezus mówi często o gehennie ognia nieugaszonego, prawda? Przeznaczonego dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie i mogą oni zarazem stracić ciało i duszę. Jezus zapowiada z surowością, że pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, wrzucą ich w piec rozpalony. Prawda? Jest to Mateusz rozdział 13. Albo sam wypowie takie słowa potępienia. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Mateusz 25 rozdział. To jest nauka Kościoła, to jest ostrzeganie. Dlaczego nie ostrzega swojego bliźniego, czy swojej córki, czy swojego rodzica nawet? Dlaczego się boisz? Dlaczego jesteś tchórzem? Dlaczego wszedłeś w tą poprawność polityczną, która jest dla ciebie ważniejsza? Niekoniecznie nawet kariera, ale taki zwykły, zwierzęcy strach przed ludzkim sądem. Taki tchórzliwy, po prostu godny pogardy sąd, strach przed ludzkim sądem. A sąd Boży? A sąd ostateczny? A Słowo Boże, które nas sądzi? Czy to jest obojętne? Kochani, tu się rozstrzyga dopiero problem naszej wiary. Właśnie to tak i to nie, zarazem wobec fałszywych herezji, które prowadzą do potępienia.
Ojcze, jeżeli mi wolno, tylko zanim zaprosimy naszych słuchaczy, a podaję już, przypominam, telefony do studia w Toruniu. dla Polski Północnej 655-23-55, dla Polski Południowej 655-23-56, kierunkowy 056 i z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Z Europy 004856, kierunkowy, ze Stanów Zjednoczonych 011 i Kanady 011-48-56. Ojcze Aleksandrze, myślę, że dzisiejszy dzień, w którym rzeczywiście z taką powagą reflektujemy te prawdy, które nazywamy prawdami ostatecznymi, one może też uświadamiają nam, jak właściwie przy innym temacie, jak przy żadnym innym temacie, mianowicie człowiek naprawdę ma naturę religijną i nawet gdyby się uważał, że za obojętnego religijnie, to jednak odkrywamy i to często chyba też doświadczenie wielu z nas, a myślę, że szczególnie kapłani, że często spotykamy ludzi, którzy mają się za wybitnie intelektualistów, uważających się za elity, a ignorują właściwie podstawowe nauczanie Kościoła i z czasem stają się niewolnikami okultyzmu, zabobonu i kierują się tak naprawdę tylko swoim subiektywnym sądem, uważając, że on jest jedyny prawdziwy i znajdują się ci ludzie w sytuacjach, w których sobie nie radzą potem, prawda? A ludzie, którzy mają prostą wiarę i z wiarą przyjmują nauczanie Kościoła, właśnie chociażby katechizm, który dzisiaj tu ojciec nam przytoczył kilkakrotnie odnośnie tych prawd. My naprawdę by podstaw nie znamy. My jesteśmy analfabetami jako chrześcijanie katolicy i potem wychodzą te wszystkie problemy, ten cały zamęt, pośród którego po prostu giniemy. I tu jesteśmy wdzięczni bardzo, ojcze Aleksandrze, za poruszanie tych problemów. No, ale może teraz też, chyba że ojciec by się jeszcze ustosunkował do tej mojej uwagi.
No tak, właśnie to musimy te problemy poruszać. I tutaj ten pseudointelektualizm, ja też przy okazji właśnie zdemaskować, to jest to, co ojciec powiedział, to nie jest intelektualizm, to jest pseudointelektualizm oparty na pysze i na braku merytorycznej dyskusji, bo ilekrotnie ja napisałem w swoim życiu tysiące stron, natomiast bardzo rzadko, jeżeli nawet ktoś kwestionował to, co ja mówię, bardzo rzadko się ustosunkowywał merytorycznie. Prawda? Czyli na przykład, żeby wziął mój artykuł czy moje twierdzenia, próbował to zanalizować, jakoś porównać, tylko wszystko polegało na tym, że ktoś machał ręką, że wyrażał jakieś inwektywy, jakieś oceny. To jest pseudointelektualista, to trzeba jasno powiedzieć, to jest nie tylko zła wola, ale to jest mierny intelekt, to jest pseudointelekt, ponieważ jeżeli ktoś ma jakieś zarzuty, jeżeli ktoś chce polemizować z tym, co ja mówię, proszę bardzo, niech zrobi to merytorycznie. Niech się usunkuje merytorycznie i wtedy możemy rozmawiać. Okazuje się, że nie ma argumentów merytorycznych, bo nawet ksiądz Kryniewicz też nie ma żadnych argumentów merytorycznych, bo też kongregacja mu to udowodniła, bo gdyby miał, to by kongregacja się do tego nie usunkowała, że to były słabe argumenty. To były bardzo słabe argumenty i zresztą pisane w formie luźnych refleksji, co też właśnie tak jakby z pozycji wyższości, co też kongregacja to jakby zauważyła, że to była pewna nonszalancja. To nie była poważna dyskusja intelektualna, bo jeżeli chcemy podważać, proszę bardzo, kto się ośmieli podważyć istnienie szatana? Ja siedzę w demonologii od lat. Nie spotkałem żadnej argumentacji sensownej w podważeniu istnienia szatana. Wszyscy się powoływali na Freuda, na Junga, co jest po prostu ignorancją intelektualną. Ci ludzie nie są godni, Freud i Jung, żeby się na nich powoływać, czyli psychoanaliza, bo największy argument to jest psychoanaliza. Psychoanaliza przede wszystkim nie jest żadną nauką. Ale to trzeba się znać na metodologii nauk, trzeba być przygotowanym od tej strony, żeby to bronić czy to obalić, prawda? Czyli nie mają ci, którzy podważają te doktryny, tą naszą wiarę ostatecznie i tworzą zamęt, bo to są ludzie, którzy tworzą zamęt, nie mają żadnych argumentów, prawda? I to jest bardzo ważne to, co ojciec mówi, że to jest taka bardziej pycha intelektualna, o tym mówi też Benedykt XVI, to jest ta pycha intelektualna, która przeszkadza w pojmowaniu praw wiary, która zaślepia serce, że tym sercem ci ludzie nie widzą, nie rozumieją praw wiary, które trzeba rozumieć sercem, bo to jest wiara, to jest doświadczenie duchowe, mistyczne, trzeba rozumieć sercem. Jak ktoś nie ma tego, jak ma serce zatwardziałe, pyszne, zarozumiałe i posługujące się tylko argumentami ad personam, prawda, czyli błędami logicznymi w sumie, ad hominem, czy ad personam, a nie merytorycznymi argumentami, no to jest kiepski intelektualista i to jest kiepski teolog. Niestety takich kiepskich teologów mamy bardzo dużo. I to są ludzie, którzy tworzą zamęt, ponieważ oni tworzą zamęt w umysłach wiernych i ci wierni potem właśnie nie dokonują właściwych wyborów. To jest ogromna odpowiedzialność. Ci wierni potem po prostu narażają się na to, że nie wybiorą Chrystusa, ponieważ im powiedziano, że Chrystus i Budda, czy tam to jest prawie to samo, czy jakiś inny bożek, prawda? To są rzeczy naprawdę skandaliczne i bardzo niebezpieczne przede wszystkim, bo tu mi nawet nie chodzi o tych ludzi, o tych właśnie, z którymi polemizuję, ale o tych, których oni zwodzą po prostu w sensie duchowym, intelektualnym. I to trzeba zmienić. To czas i musi być reakcja, tak samo biskupów, kościoła, niech coś napiszą, niech zacytują katechizm. Przecież jest dosyć, to się szerzy, to narasta, badania socjologiczne wskazują, że magia, gnoza, okultyzm, satanizm narasta. Dlaczego nie ma żadnej reakcji? Dlaczego nikt nie zareaguje, ktoś z wyższych sfer, nawet episkopat powinien zareagować, prawda? Zresztą rozmawiałem z jednym biskupem na ten temat i jest jakaś dziwna czasami niemoc. Trzeba to zrobić. Bo nie ma czasu, nie ma po co czekać, nie ma na co czekać. Po prostu mamy za sobą katechizm Kościoła katolickiego, mamy za sobą naukę Kościoła, a także księża biskupi czy duchowni są po to, żeby nawet zacytować ten katechizm, czy żeby go zinterpretować, oczywiście tak, żeby go nie zmienić, prawda, czy żeby nie stworzyć nowej nauki, jakiejś nowej religii, co czasami niektórzy teologowie właśnie tworzą jakąś nową religię.
Ojcze, myślę, że nie jest przypadkiem, że dzisiaj w Kościele następcą Chrystusa jest właśnie ktoś, kto jest uważany na całym świecie jako wybitny teolog, a ten wybitny teolog, Ojciec Święty Benedykt XVI, jedną z najbardziej podkreślanych cech u teologów wymienia, powinna być pokora. Myślę, że to jest ogromnie znaczące, ale drodzy słuchacze, chwilę muzycznego odpoczynku i zapraszamy Was do wspólnych rozmów.
Znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, żyjemy w ubóstwie. Lecz dalecy dziś jesteśmy od rozpaczy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się samotni. Powalają nas na ziemię, a my nie giniemy. Jesteśmy wydani na śmierć, aby życie nieco od nas się objawiło. Jesteśmy wydani na śmierć, aby życie.
Radio Maria, słuchamy.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej ze Stanów.
Witamy Pana Macieja.
Tak, tak. A szalenie cudowna audycja, szalenie potrzebna. W ogóle gratulacje i niesłychanie, szczególnie to z gruntu amerykańskiego. Po prostu dlatego, że tutaj ilość tych różnego rodzaju sekt i tak dalej, tych różnych pseudoreligii i tak dalej i różnych tego typu ugrupowań jest przeogromna, dosłownie przeogromna. Ale chciałbym zwrócić uwagę na parę aspektów tego wszystkiego. To jest ten Halloween. Ten Halloween to jest w ogóle przerażające święto, gdzie dzieci, maleńkie dzieci, dosłownie paroletnie chodzą i zbierają te cukierki i to jest wszystko obliczone na działanie czasowe, że to dziecko jest bombardowane właściwie cały czas tymi diabelskimi różnego rodzaju ideami, które później się natychmiast mu wprowadza dzieciakowi, tego Pokemona czy kogoś innego, już nie mówiąc o tym, że te gry różnego rodzaju elektroniczne to jest jedno wielkie piekło. Jak ja czasami zobaczę w telewizji coś takiego, to są to dosłownie obrazy jak z Memlinga w tym przedstawione w piekle. Teraz jest jedna taka sprawa, że na przykład ja przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych również trafiłem na coś takiego. Trafiłem na tą wspomnianą przez księdza Scientologię. Więc to zupełnie, szczególnie byłem w momencie życia, kiedy nastąpiło załamanie mojego małżeństwa i byłem kompletnie nieprzygotowany i trafiłem właściwie na to. Więc doświadczenie jest niesamowite tego. To znaczy, że stopniowo, bardzo szybko, bardzo intelektualnie i tak dalej się człowiek rozwija z jednej strony i w pewnym sensie można powiedzieć, że w sposób niepostrzeżony zupełnie zaczyna się patrzeć na cały świat przez pryzmat Scientologii. Wszyscy przyjaciele, którzy są naokoło, są przyjacielami Scientologami, a natomiast książki, które się czyta, są tylko książkami L. Ron Hubbard. I to jest właściwie przerażająca rzecz. I w pewnym momencie zauważyłem, że mnie w ogóle inne książki nie interesują nawet. Moja droga powrotu do katolicyzmu była przez buddyzm, aż wreszcie przez katolicyzm z powrotem, gdzie wreszcie zrozumiałem, dzięki siostrom karmelitkom tutaj w Stanach właśnie, gdzie zrozumiałem właśnie, że i to miałem taką łaskę dosłownie uświęcającą, że otworzyła mi oczy, że na całe moje wychowanie katolickie właściwie patrzyłem cały czas z punktu widzenia dziecinnego. To była ta mała Bozia, to był Pan Jezus, Pan Jezusek kochany i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie udało mi się spojrzeć przez całą moją młodość z punktu widzenia dorosłego. Natomiast to, co mi te inne religie zaoferowały mi wtedy spojrzenie takie intelektualne z punktu widzenia dorosłego. I to, co mi wtedy właśnie pomogło, to kiedy zrozumiałem i właściwie w sposób niesamowity, bardzo, to nie był proces od razu, ale stopniowy, gdzie uporządkowałem wszystkie swoje sprawy związane z relacją do Kościoła katolickiego, zostałem bierzmowany i tak dalej. Także po prostu w sumie wszystko się jakoś zaczęło układać z tego punktu. Chciałem wspomnieć jeszcze na jeden aspekt tego wszystkiego, jeden problem, a mianowicie z punktu widzenia genetyki to jest bardzo ciekawa sprawa, bo pewnego rodzaju relacje między życiem spirytualnym a życiem takim doczesnym są pewnego rodzaju podobieństwa, jako w niebie, tak i na ziemi. Także między człowiekiem a szympansem zestaw genetyczny jest 99%, ale ten 1% jest inny. To, co czyni nas ludźmi, a szympansa szympansami. W związku z tym podobna sprawa się chyba ma w relacjach spirytualizmu. To znaczy, że te wszystkie inne religie i tak dalej działają w tych granicach 99%, które są tak szalenie podobne, trudno się z nimi nie zgodzić. A ten jeden właśnie procent, to jedno ziarno właśnie naszego Pana Jezusa, to jest to, co nas wyróżnia właściwie od tych wszystkich innych religii i tak dalej. Bo trudno, naprawdę oni, te religie inne, te wszystkie inne sekty i tak dalej, one gdyby proponowały coś tak okropnego jak na przykład stalinizm czy hitleryzm i tak dalej, nikt by na to nie poszedł. Obecna forma tej religijności ma charakter właśnie taki bardzo ukryty, bardzo jest obliczony na bardzo długotrwałe działanie. I już kończę. Jeszcze jeden aspekt to tego, jeżeli na przykład podejmujemy walkę z tym wszystkim i podejmujemy walkę słowną z kimkolwiek, to znaczy musimy zdecydowanie powiedzieć, jak jest. To zgadzam się absolutnie. Nawet jeżeli się narazimy, gdyż wtedy następuje coś takiego, że pewne nasienie zostanie zasiane i to może dać owoce za jakiś czas. Naprawdę tak było ze mną i tak właśnie się cały ten proces odbywał. W każdym razie w tej chwili jestem naprawdę, widzę z punktu widzenia innego, z punktu widzenia poprzez przejścia, przez te wszystkie doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli spotkam się z człowiekiem, który jest w jakikolwiek sposób związany z jakąś kabałą, sektą albo coś takiego i tak dalej, natychmiast jestem w stanie rozróżnić i na podstawie paru słów wiem, z kim mam do czynienia. I w każdym razie traktuję to w ten sposób, jaką pewnego rodzaju łaskę, którą Pan Bóg mnie pokierował w ten sposób, żeby mógł powrócić i świadczyć o swojej drodze. To właściwie tylko tyle, takie jest moje świadectwo i bardzo, bardzo dziękuję, wspaniała audycja, bardzo ważna, konieczna, naprawdę my nie mamy czasu, to diabelstwo się mnoży i na każdym kroku. I jedną z podstawowych rzeczy to jest to, żeby wprowadzić zamieszanie z poplątaniem, żeby po prostu człowiek nie był w stanie dosłownie odróżnić, co jest priorytetem, jaki jest, powinien być system wartości. To wszystko z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Panie Macieju, za to świadectwo.
Dziękuję bardzo właśnie za to świadectwo pewnej drogi i też pewnych wtedy konkluzji, gdzie Pan właśnie już to realizuje, że trzeba ostrzegać, trzeba mówić, trzeba wytrzymać ten sprzeciw osoby zniewolonej, bo bardzo często są to osoby nie tylko zwiedzione intelektualnie, ale też zmanipulowane psychicznie. Również czasami są też zniewolenia duchowe, tutaj demoniczne, bo też gdy chodzi o sekty, tutaj kardynał Arince dopuścił taką możliwość w takim dokumencie kościelnym 91 roku, że także tutaj czynnik, to oczywiście socjolodzy, psycholodzy lekceważą, bo się na tym nie znają, czasami też po prostu jest, nie mieści to się w ich modelu wiedzy, ale to jest dla nas ważne, że my mamy do czynienia z osobami zniewolonymi i czasami trzeba po prostu uderzyć słowem w tę osobę i słowem Bożym, bo to jest ten miecz obosieczny i tutaj wiemy, że to działa. Rzeczywiście to ziarno wtedy, o którym Pan powiedział słusznie i trafnie, zostaje, ale też takim słowem płynącym z intelektu i tutaj właśnie dlatego ta wiedza, no scjentologia, trzeba wiedzieć, co to jest scjentologia, prawda? Ja nie byłem nigdy scjentologiem, chociaż jak byłem w Rzymie, to próbowano mnie skaptować, gdzieś próbowano mnie jakoś tam, oni zaczepiają, są aktywni na ulicach, ale nie byłem scjentologiem, ale wiem, co to jest scjentologia, dlatego, że się zapoznałem. Ja sam właśnie w mojej książce Psychologia Genie Łeś cały rozdział poświęcam jakby scjentologii i to jest po prostu forma gnozy, to jest forma ubóstwienia człowieka. To jest ta pokusa węża w raju, będziecie jako bogowie, taka pokusa egoistyczna, egoisty duchowego, prawda? To jest kolejna wersja tego samego. I tutaj to jest zarazem reinkarnacja, czyli znowu zarazem deformacja chrześcijaństwa, wszystko się sprawdza, synkretyzm, czyli pomieszanie pojęć, o którym Pan też wspomniał, ale też na zasadzie synkretyzmu, ponieważ tutaj się umieszcza Jezusa Chrystusa, na przykład Habbar, którego też Pan wymienił, założyciel scjentologii, twierdzi, że Chrystus był nie tyle Mesjaszem, co nosicielem informacji, a źródłem jego nauki mógł być Bóg, o którym jest mowa w Wedach, czyli znowu jakieś tam docenienie Chrystusa, ale jednocześnie przedefiniowanie i znowu kierunek hinduizm, prawda? Też twierdzi w swojej autobiografii Habbar, pisze, że nikt nie może zamiast człowieka umrzeć za jego grzechy. Taka teza, nie wiadomo skąd, autorytatywna. Zaś mówienie o grzechu i pokucie uznał za podłość godną wszelkiej krytyki. To są cytaty z jego tekstów. Więc mamy tutaj odrzucenie zbawienia przez krzyż i ducha ekspiacji, czyli dokładnie to, o czym, co dzisiaj świętujemy w jakiś sposób, prawda? Też, czy to jest sens tego święta, by tego ducha ekspiacji przejawić wobec naszych bliskich, zmarłych. I tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu gnoza. Gnoza jest największym współczesnym niebezpieczeństwem. Gnostycka antropologia, czyli uznawanie siebie za Boga z natury, nie z łaski, bo mamy w tradycji chrześcijańskiej, o tym mówi dokument o New Age z 2003 roku, jest taka teza przebóstwienia. My mamy w naszej tradycji taki ideał nie tylko zbawienia, ale świętości czy przebóstwienia. Tego nie rozumieją na przykład protestanci. Oni zajmują się może tylko zbawieniem, a w ogóle nie rozumieją świętości, kategorii świętości i kategorii przebóstwienia, którą rozwija Kościół Wschodni czy ojcowie greccy. Jest to przebóstwienie z łaski. Natomiast gnoza, antropologia gnozy opiera się na ubóstwieniu z natury. Ja celowo rozumiem te dwa pojęcia. Przebóstwienie z łaski, teozis i ubóstwienie z natury. Czyli człowiek jest z natury Bogiem, on nie musi się nawracać, on nie musi uznawać jakiegoś takiego grzechu, bo nie ma w ogóle żadnego grzechu, nie ma też łaski. Nie ma sensu ani grzech, ani łaska, nie ma sensu ani grzech, ani krzyż Chrystusa. To są potworne rzeczy i ma Pan rację, to jest wszystko w klimacie pozytywności, ja to też mówię. To jest bardzo przyjemna doktryna. Ona taka jest właśnie, no właśnie sprawia wrażenie takiej wiedzy dla wtajemniczonych, ma własny słownik, prawda? Dianetyka Haablanda ma z tyłu słownik. Taka wiedza, która niczego, człowiek nie czuje się zakwestionowany, czuje się nawet jakiś wywyższony. Dlatego ci wszyscy ludzie właśnie w Hollywood, prawda, czy właśnie tutaj ci aktorzy znani, jak Tom Cruise, czy wiele innych osób z tego środowiska, oni to jest dodatek do ich sukcesu. To jest po prostu, ten sukces jakby jest zaplanowany w to. Nie stawia się żadnych granic, obiecuje się zdolności paranormalne. Nawet Cruise właśnie w filmie Mission Impossible, która była reklamówką Scientologii, również te, pokazuje te nadzwyczajne zdolności takie ponadludzkie. Czy John Travolta, również Scientolog, pokazuje zdolności paranormalne w filmie Fenomen. I wielu, wielu innych, prawda, głoszą to samo. To jest jakby cały czas, przy czym jeszcze taki zabieg, który jest też bardzo sprytny w wielu sektach, to dotyczy także wielu innych, nawet chociażby Hellingera, czy kinezjologii edukacyjnej, czy metody Silwy. Takie poruszanie się na granicy religii i psychologii. Kiedy trzeba, wystawia się wizytówkę religii i jest to związek zarejestrowany także gdzieś tam, powiedzmy, w Stanach dozwolony, w Europie nie, religijny. A kiedy trzeba, wystawia się wizytówkę psychologii, nawet się robi jakieś testy. Oczywiście te testy nie mają żadnego pokrycia naukowego, ale ludzie o tym nie wiedzą. Zamazuje się granice między terapią a inicjacją. Jest bardzo płynne przejście właśnie, prawda, tak jak u Hellingera, czy właśnie w kinezjologii, czy w tych innych psychotechnikach, które nie są tylko psychotechnikami, ale też takimi duchowymi inicjacjami. Bardzo panu dziękuję za to świadectwo z Ameryki.
Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Genoveva z Mazowsza.
Szczęść Boże, witamy panią Genovę.
Ja mam takie jedno pytanie, z którym nie mogę się nigdy zadzwonić. Mianowicie ojciec Aleksander powiedział przed chwilą, że księża biskupi między innymi są na to, by cytować katechizm Kościoła katolickiego, żeby od zwodzenia żydańskiego odwracać, żeby pomagać. I jest taka sprawa. Jest w Polsce taki arcybiskup Pylak, który oficjalnie głosi, że różdżkarstwo, bioenergoterapia to są naturalne metody, które ogłasza się w internecie i co straszniejsze, firmuje różne imprezy takich właśnie rzemieślników, którzy są wróżami, wyznają reiki, którzy są zafascynowani guru Saibabą, fotografuje się z nimi. Czy to jest zwyczajne zwodzenie? Próbowałam się dowiedzieć czegoś w kurii lubelskiej. Co na ten temat mogą powiedzieć, to odesłano mnie do arcybiskupa Pylaka. No, nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. Nie wiem, jak to jest możliwe, że taki wyznawca okultyzmu jest arcybiskupem i ja tego nie rozumiem, bo jeżeli dostojnicy kościoła, jeżeli księża nie będą czytelni, to jak my, zwyczajni wierni, którzy nie mamy podstaw teologicznych, którzy no, patrzymy na naszych przewodników, mamy Jezusa Chrystusem. Proszę mi w tym pomóc, bo dla mnie to jest bardzo poważny problem. A drugą jeszcze taką rzeczą jest to, że usłyszałam tutaj nazwisko pani Kibler-Ross i jest taka rzecz, że na takiej wspaniałej uczelni, jaka jest Bobolanu, podaje się jako lekturę między innymi książki pani Kibler-Ross, podaje się jako literaturę wydania Joma Borqueta, który zaleca rysowanie mandali jako też jakieś takie ćwiczenie terapeutyczne. To jest takie trochę pomieszanie. Bardzo proszę o jakieś wyjaśnienie tego. Ojciec Posadzki jest jezuitą, więc być może lepiej mi to wytłumaczy. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
To znaczy, gdy chodzi o uczelnie, no to tam, że uczelnie mają taką autonomię, że właściwie nie wiem, w jakim kontekście to się podaje, te lektury, ale lektury zawsze można podawać, bo to jest badanie. Ja też podaję, jako wykładowca akademicki też podaję lektury. Czasami oczywiście w moim wykładzie te osoby są potraktowane krytycznie, ale tak dla jasności też studentom podaję nawet lektury na przykład pewnych osób, które no, nie zgadzają się z chrześcijaństwem, czy powiedzmy są kontrowersyjne, bo to jest inny poziom jakby, inny poziom działania, to jest poziom powiedzmy badania naukowego i tutaj możemy sobie pozwolić na pewne, na pewną swobodę. I to jest oczywiście, problem polega na, pojawia się wtedy, kiedy ktoś, tak jak właśnie arcybiskup Pyla, który jest emerytowanym biskupem lubelskim, propaguje okultyzm, to znaczy propaguje oficjalnie tę medycynę alternatywną, różdżkarstwo, którym się sam zajmuje, bo od lat wiadomo, że posługuje się wahadełkiem, stosuje wahadełko przy diagnozowaniu leków, czy nawet żywności, bo to świadkami tego byli liczni księża także już od lat, także przy obiedzie, czy przy innych sytuacjach. Ja osobiście uważam, że tutaj powinna wejść w grę konferencja biskupatu albo nawet kongregacja nauki wiary w przypadku biskupa Pylaka, ponieważ biskup Pylak wyraźnie przekracza granice ortodoksji katolickiej. Chodzi w tym względzie, że propaguje swoje czasopisma w okultystycznym, które również przy okazji reklamuje jako bardzo dobre, a to nie jest prawda, czasopiśmie ezoterycznym Nieznany Świat, w którym są reklamowane sekty, astrolodzy się reklamują, różne sekty też orientalne, księgarnie, które propagują okultyzm. W jednym numerze, w którym biskup Pylak się na przykład reklamuje, z tyłu jest reklama znanego okultysty, satanisty, Rajneesha, który głosił zbawienie przez seks. To jest herezją nawet dla hinduizmu, dlatego Rajneesh nie był Osho, potem zmienił nazwisko na Osho, twórca niebezpiecznej sekty, przy czym też był traktowany tak bardzo, był uważany za tak bardzo niebezpiecznego, że nawet w Indiach czy w innych krajach zakazano mu pobytu, musiał pojechać do Stanów Zjednoczonych, tam znalazł miejsce, tam założył miejsce dla swojej sekty. Więc to jest po prostu skandaliczne. Ja uważam, że biskup Pylak nie ma żadnych argumentów, bo zresztą też z nim polemizowałem i on też ze mną polemizuje po nazwisku, też czasami mnie wymienia w sposób krytyczny, ale nie ma żadnych argumentów, jak już powiedziałem, ani razu się nie ustosunkował merytorycznie. Porusza się w takiej jakby aurze wyższości, takiego właśnie jakby oświeconego, wtajemniczonego. Natomiast nie posiada żadnych argumentów, nie posiada żadnych również publikacji na ten temat, poza wywiadami, które daje, które zresztą się przyznaje, że się na tym nie zna, że tylko z praktyki to wie. Kiedyś wiele lat temu został uzdrowiony przez jakiegoś bioenergoterapeutę i dobrze mu jest z tym, natomiast nie podaje żadnych argumentów. Jest podobno teologiem, jest nawet nie podobno, tylko na pewno jest profesorem teologii, ale metodologia, którą stosuje także w dowodzeniu, bo nie przecież w artykułach, które nie pisze, bo mówi, że się nie zna i nie pisze na ten temat, tylko w wywiadach, nawet w tych wywiadach stosuje bardzo niepoprawną metodologię argumentacji. Ja tu gdzieś o tym mówiłem, także na zjeździe egzorcystów w różnych miejscach i niestety to jest sprawa, którą trzeba się zająć. Ja myślę, że także wierni, tacy jak pani, powinni zaingerować, powołać się na odpowiednie parametry i zapisać na ten temat, dlatego że to są sprawy, to nie jest ocena moralności kapłana czy biskupa, bo nie tym się zajmujemy, nie osądzamy nikogo ani moralnie. To jest ocena od strony niezgodności z wiarą. To możemy zawsze ocenić. Jeżeli jest zachęta, jeżeli on nie widzi problemu, a jest dogmatykiem, że w tym czasopiśmie, w którym on się produkuje, które jego propaguje i się podpiera to czasopismo okultystyczne właśnie autorytetem biskupa, jeżeli on nie widzi problemu, co tam się, od czego tam się roi, proszę wziąć pierwsze lepsze czasopismo Nieznany Świat, numer, to jest miesięcznik bodajże, i zobaczyć, co tam się pisze. Jest oczywiście generalnie krytyka tak zwanego tradycyjnego chrześcijaństwa, jest oczywiście krytyka Radia Maryja, jest oczywiście wielokrotnie, bo także w pogardzie jest Radio Maryja, jest w pogardzie, jest tradycyjne chrześcijaństwo, oczywiście zawsze ten ezoteryzm, reinkarnacja, no niezliczone błędy, herezje i ja się pytam, jak się może biskup Kościoła katolickiego w tym czuć dobrze? Coś jest nie tak. Ja nie oceniam biskupa moralnie, ani jako biskupa, szanuję go jako biskupa, szanuję go jako człowieka, nie osądzam bynajmniej jego strony moralnej, nie mam do tego żadnego prawa, ale stwierdzam fakt niezgodności tego, co on robi, tym bardziej, że on się na tym nie zna i jeszcze się przyznaje, że tym nie zna, niezgodności jego twierdzeń z nauką Kościoła katolickiego. I to mogę w każdej chwili udowodnić. Mogę to w każdej chwili udowodnić. Po prostu przed jakąkolwiek instancją, że to, co on robi, jest niezgodne z metodologią naukową, po pierwsze, czyli od strony ratio i od strony fide, z niezgodnością z nauką Kościoła katolickiego. Tym bardziej, że on bezkrytycznie en bloc mówi, poleca, mówi, chodźcie do bioenergoterapeutów, chodźcie tam do różnych uzdrawiaczy, nie wiedząc, czy, albo wiedząc, nie wie, może nie wie, że wielu z tych bioenergoterapeutów było egzorcyzmowanych, że się wyrzekł, bo sam znam takiego, jeździmy, świadectwa zdaje po świecie, po Polsce, miał gabinet i tak dalej. Znam różdżkarzy dyplomowanych, którzy też byli egzorcyzmowani, którzy wiedzą, jakie jest ryzyko, nawet ryzyko, pomijając nawet teologię, ryzyko duchowe, ryzyko, oni sami wiedzą, że to jest groźne. Jest jakieś nawet BHP różdżkarstwa i tak dalej. Nie ma żadnej próby rozróżniania o biskupa Pelaka. I on zarzuca tutaj nam, że my tutaj jakby to zwalczamy też. Ale on też, on nie posługuje się żadną metodą rozróżniania, ostrzegania. Właśnie nie ostrzega, nie rozróżnia, nie definiuje, nie analizuje, tylko na hura propaguje te rzeczy w jednym takim całościowym ruchu, prawda? I to jest błąd. Tylko tyle. To jest błąd. To, każdy teolog się musi z tym zgodzić. Każdy człowiek rozsądny się musi z tym zgodzić. To nie jest ocena osoby biskupa, tylko jego czynu w aspekcie, i to jeszcze raz podkreślam, w aspekcie bardzo wymiernym, bo moralność nie jest wymierna, dlatego jest tajemnicą, to jest sprawa serca, ale tutaj w aspekcie bardzo wymiernym przekraczania granic w porządku intelektualnym. W porządku intelektualnym zarówno nauki i filozofii, jak i w porządku intelektualnym teologii i przyczyniania się do propagandy, firmowania swojego nazwiska zjawisk okultystycznych i ezoterycznych, które są w Kościele zdefiniowane w katechizmie Kościoła katolickiego jako grzechy przeciwko pierwszemu przekazaniu dekalogu. Astrologia, mediumizm, wywoływanie duchów, podejrzana medycyna, która posługuje się duchami, wszystko to jest w nieznanym świecie. A biskup Pielak mówi, że to jest świetne czasopismo. I on w tym czasopiśmie pisze i zwalcza jeszcze tych takich ludzi jak my, próbuje przy pomocy inwektyw, a nie przy pomocy argumentów, po prostu podważać tę naszą pozycję, a jednocześnie nie ma żadnych argumentów. Ja powtarzam, nie ma żadnych argumentów. I dlatego tutaj jest sprawa mobilizacji. Jeżeli jesteście katolikami, teologami, piszcie, prowokujcie do dyskusji. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest nasz obowiązek. Szczęść Boże. Dziękuję. Dziękuję Pani za tą uwagę. Jeszcze, no właśnie, tutaj widzę, że Pani jest też bardzo zorientowana w tych sprawach. Też gratuluję takiej wiedzy o zagrożeniach duchowych.
Muszę przyznać, że byłem niezorientowany w tej sprawie, ale widzę, że tytuł naszej audycji Życie po śmierci w obliczu negacji i kontrowersji. Widać, że jest wiele spraw, które są też i kontrowersyjne, ale to jest czas i zaproszenie do wspólnego dialogu. Radio Maryja, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan ze Śląska. Witam szanownego gościa, witam ojca przede wszystkim.
Witam.
Ja bym chciał może tak na początku wypunktować, oczywiście proszę to nie wziąć za jakieś metrkowanie, tak z własnego doświadczenia zauważyłem, a później zapytam o konkretne dwie rzeczy, o które mi chodzi. Może mi się uda to zapamiętać, o co mi chodzi. Właściwie ja tak zauważyłem, że na różne sposoby diabeł podchodzi, zły duch, po prostu tak jakby choćby sama taka rzecz, jak na przykład pojęcie, jedna osoba nawet chcąc dobrze doradzić drugiej osobie na przykład modlitwę do Matki Najświętszej czy do Ojca Pio, błogosławionego Ojca Pio, o ile dobrze się orientuję, czy tam coś w tym rodzaju, a nie bierze pod uwagę to, że na przykład u jednej osoby jest taki stan wiary, że myśl o Matce Najświętszej wcale nie musi znaczyć to, co na przykład ta dana osoba sugeruje. I już w takim momencie zły duch może mieć swoje pole działania. Oczywiście trochę przejaskrawiam, bo tu akurat może nie jest takie wielkie pole działania, ale też może być. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, ja też zauważyłem, że również problemy są i także ja sam to miałem na takim punkcie, który tutaj już był zarysowany, o ile dobrze pamiętam, właśnie samozbawienia. To samozbawienie, ono nawet nie musi być wcale uświadomione. Człowiek nawet czasami w dobrej myśli nie ma tej świadomości, że on w rzeczywistości szuka sam w oparciu o własne siły, licząc na własne siły, on oczywiście chodzi, czy ona, do kościoła i korzysta nawet z sakramentów, czy coś w tym razie, ale nie ma tej w pełni świadomości, ponieważ nie ma jakby, no nie chciałbym za bardzo dużo, ponieważ by to za długo trwało. A teraz może, bo powiedziałbym jeszcze więcej, ale nie chciałbym za bardzo. Chciałem takie dwa pytania przede wszystkim prosić ojca doktora o taką odpowiedź, czy jest to działanie i złudzenie złego ducha, kiedy wprowadza człowieka w taką jakby imaginację, że jeżeli pewne rzeczy w jego sumieniu są jakby złe, może nie zupełnie ewidentnie, a on robi takie złudzenie, moim zdaniem, nie do końca, ale nie jestem właśnie pewny, dlatego pytam, a on robi takie złudzenie, jakby taką prowizję, że człowiek, a jednak możesz, słuchaj, będziesz bardziej doświadczony, tutaj wejdź sobie dalej, ty to wyczuwasz w sumieniu, że to jest nie tak, ale ty możesz, popatrz, czy tutaj ci Pan Bóg daje jeszcze większe doświadczenie i tak dalej. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie chciałem też, bo słyszałem od pewnego ojca, który miał styczność przy egzorcyzmach i tak dalej, że ojciec Joe podobno korzystał na zasadzie takiej, że pewne osoby, które były w trudnej sytuacji, no nie chciałbym już mówić o pytaniu, takich rzeczach bardziej, że on się posługuje, bardzo dobre ma metody tym, że wykorzystuje u danej osoby, która jest jakoś zniewolona, czy tego, te jej dobre strony. Ale tu właściwie chodziło mi o to, że to drugie pytanie dotyczy tego, że Pan Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, ale jest to drugie powiedzenie, kto nie jest przeciwko, kto jest, troszkę się pogubiłem, ale myślę, że ojciec będzie, doktor, wiedział. Bardzo przepraszam, że tak długo to trwało. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko.
Przede wszystkim dobrze, że z tego całego Pana wywodu wynika to, że Pan stara się rozróżniać i to jest bardzo dobre, że Pan tutaj bierze pod uwagę tę możliwość właśnie zwodzenia w takim czy innym aspekcie, w tym, że szatan właśnie może podszywać się pod nawet objawienia maryjne, czy właśnie wykorzystywać pewne niejasności teologiczne, to, że szatan skłania nas do przekraczania pewnych granic, właśnie także wchodzenia w jakąś ciekawość, w jakieś eksperymentowanie ze złem, czy właśnie w takie poznanie, bo cechą gnozy, na przykład gnostyckiej mistyki, jest poznanie przez zło, że my, jeżeli wejdziemy w zło, to będziemy znać to zło i będziemy wtedy mądrzejsi. Otóż chrześcijaństwo stoi na pozycji przeciwnej, mówi: nie dotykaj zła. Ponieważ jak dotkniesz zła, to zło cię może zmienić, wciągnąć i już potem nie pójdziesz dalej. Wejdziesz w jakąś sytuację zniewolenia albo upadku. I to jest niebezpieczne. I dlatego tutaj generalnie z tego, co Pan mówi, to tutaj oczywiście, jeśli chodzi o cytat Pisma Świętego, to w rozeznaniu duchowym na pewno Pismo Święte ma duże znaczenie, bo Święty Jan od Krzyża też o tym mówił, ale też mówił się o tym Święty Jan Apostoł, który nazywa antychrystem tych ludzi, którzy na przykład nie wierzą we wcielenie Chrystusa i zbawienie przez Niego, prawda? Czyli jest to konkretne. Jest tutaj odniesienie do doktryny, czyli tutaj rozeznanie duchowe to jest także nie tylko moje odczucie. To, co Pan powiedział słusznie też, że w sumieniu czuję, że nie powinienem tam iść, a jednak idę, daję się zwodzić. Sumienie, serce mnie ostrzega, Duch Święty mnie ostrzega. Ale też jest jeszcze Pismo Święte, jest nauka Kościoła. Lepiej niech to będzie nauka Kościoła, bo Pismo Święte czasem niekoniecznie umiemy dobrze interpretować. Pan wymienił dwa twierdzenia Jezusa, które wyglądają na sprzeczne, ale one dotyczą innego kontekstu. Prawda? A więc Pismo Święte może być na poziomie języka, może mieć takie pozorne sprzeczności. To jeżeli się nie umiemy tego czytać, nie jesteśmy odpowiednio wykształceni, to możemy tu się zagubić. Lepiej się trzymać czasami doktryny Kościoła, już dogmatów, interpretacji może ojców Kościoła, katechizmu. I wtedy mamy, dlatego ja cytowałem katechizm, bo to jest już pewna refleksja wieków. To jest refleksja gdzie przeszło to przez wiele mądrych głów, przez modlitwę Kościoła, przez serce papieży, przez zbiorową świadomość modlących się ludzi i mamy wtedy pewien wniosek, prawda, że katechizm, to co jest w katechizmie, to jest naprawdę taka esencja, to jest naprawdę bardzo pewne, dlatego ja to cytowałem. I jednocześnie w katechizmie jest bardzo dużo, jest właśnie odniesień do Pisma Świętego, bardzo dużo, także tylko już w tym właściwym kontekście, także który uniemożliwia nieporozumienie. Dlatego właśnie no, myślę, że to jest dobra droga, że Pan jest tak krytyczny, ale warto się czasami też poczytać coś właśnie o rozeznaniu duchowym, żeby te zasady jeszcze sobie tak pogłębić i nie być takim troszeczkę samowolnym, domorosłym teologiem, bo to jest też rzecz, która wymaga kształcenia i wymaga pewnej uwagi. Dziękuję.
Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Podlaskiego.
Witamy Panią Teresę.
Ja chciałam zasygnalizować takie dwie sprawy, które mnie bardzo niepokoją, bo spotkałam się, to znaczy chodzi o metodę leczenia nerwic metodą tak zwanej psychoterapii. To się odbywa legalnie na oddziałach szpitalnych. Byłam uczestniczką takiej psychoterapii nerwic. Uczestniczyłam we wszystkich proponowanych zabiegach, no bo przecież z pełnym zaufaniem podeszłam do leczących lekarzy, którzy mają dyplomy lekarskie w ręku. I co się okazuje? Te metody leczenia to jest rebirthing raz. Po drugie, ustawianie rodzin według Hellingera, bo bodajże przepraszam za przejęzyczenie językowe, bo dokładnie nie wiem, czy dobrze to powtarzam. Po trzecie, pozytywne myślenie. Po czwarte, treningi autogenne Schulza. Dużo jest w czasie takiej psychoterapii, dużo wykładów wykształconych psychiatrów, psychologów i okazuje się, że oni podpierają się cały czas Freudem. Więc naprawdę dopiero teraz dotarło do mnie po cyklu wykładów pana profesora, po przeczytaniu książki, po obejrzeniu, po wysłuchaniu programów pana Roberta Tekielego, to dopiero sobie zdałam sprawę, że z tym pełnym zaufaniem podeszłam do kadry medycznej. Okazuje się, że ja tak naprawdę zamiast być leczona, to ja jeszcze byłam, że tak powiem w cudzysłowie, kaleczona. I to mnie przeraża, że tak się to rozpleziło i w nauce, i w medycynie. To tyle. Dziękuję. Bóg zapłać.
Zapłać Pani Teresu.
To bardzo dobrze, że Pani właśnie zwraca uwagę na te niebezpieczeństwa, nie tylko w sferze właśnie, o czym mówiliśmy, może subkultury, ale także kultury, właśnie jakby rzekomo nauki. Psychoterapia przede wszystkim jest to praktyka, nie jest to do końca naukowe, nie jest to, to jest dodatek, może być dodatkiem do leczenia psychiatrycznego czy leczenia medycznego. I tutaj jest bardzo wiele szkół psychoterapii, które opierają się z kolei na jakichś tradycjach już psychologicznych, bardziej naukowych. Na przykład no, freudyzm jest, czy psychoanaliza też nie jest do końca nauką. Jest to hermeneutyka, jest to inny rodzaj poznania. Są pewne elementy naukowości w freudyzmie, ale to wszystko musi być bardzo starannie, można powiedzieć, dozowane, prawda? Bardzo starannie dozowane, ponieważ oczywiście tego nie ma. To jest nadużywane. Freud jest tak samo autorytetem i mało jest takich badaczy, którzy na przykład używaliby Freuda w aspekcie niektórych elementów prawdziwości stwierdzonych naukowo, na przykład jak mechanizmy obronne. To jest bardziej prawdziwy aspekt jego odkrycia, ale jest bardzo wiele też w freudyzmie rzeczy niebezpiecznych i nieprawdziwych, na przykład jego ocena religii, jego materializm, jego ateizm, negacja religii. I ten syndrom gdzieś przechodzi na przykład do psychoterapii typu freudowskiego, czy psychoterapii typu psychoanalitycznego, że jest nieufność na przykład do religii, że religia jest podejrzewana zawsze o jakiś rodzaj ukrytej nerwicy, religia jest podejrzewana jako rodzaj ukrytej iluzji, zamaskowania problemu. I ja też kiedyś napisałem hasło w encyklopedii Białych Plam na temat Freuda, freudyzmu, psychoanalizy, psychoterapii. Wszystkie te hasła moje wyjdą też pod koniec roku, powinno wyjść w takim zbiorze pod tytułem Zagrożenia, Encyklopedia Zagrożeń Duchowych, w podtekście, w podtytule Mistyka, Ezoteryzm, Okultyzm. To są, będą dwa tomy w sumie ilości 800 stron, po 400 stron każdy. I tam będą między innymi te tematy zagrożeń, o których dzisiaj mówimy, będą poruszone. Między innymi rebirthing, o którym pani wspomniała. Rebirthing jest również paranaukową, czy nawet pseudonaukową techniką. Jest to technika oparta na założeniach hinduistycznych. Również tam jest utajona wizja człowieka jako Boga. O tym pisze też, piszą też religioznawcy zupełnie neutralnie zajmujący się tą praktyką. Więc to nie jest, mamy do czynienia z tak zwaną, o tym pisze nawet pan doktor, taki badacz religii, nowych ruchów religijnych, że to jest taka hinduizacja psychoterapii. Mamy do czynienia z pewną hinduizacją czy okultyzacją psychoterapii i czy nawet psychologii. Pozytywne myślenie, o której ja piszę w swojej książce, właśnie Psychologia New Age, jest też, nie jest tylko techniką, jest to pewien światopogląd. Jest to pewien całościowy światopogląd, którym są negowane pewne założenia, na przykład dotyczące grzechu, szatana, grzechu pierworodnego, właśnie o tym, o czym my mówimy. Oczywiście także cierpienia. Myślenie pozytywne jest przeciwieństwem tak zwanego myślenia negatywnego i każde myślenie o winie, myślenie o skrusze własnej, nawet o tragizmie życia, jest tutaj zakazane. Także to powoduje pewne spłycenie wizji człowieka, nie tylko zagrożenie duchowe, gdzie mamy przedefiniowane elementy, mamy przedefiniowaną wizję świata. Także chrześcijaństwo, tu jest czasami aplikowane, są cytaty jak u Barfiego, jeden z przedstawicieli pozytywnego myślenia, są cytaty z Biblii, ale tak zaaplikowane, tylko tak, żeby mowa była o cudach, o pewnych takich pozytywnych rzeczach. I ta pozytywność jest tutaj mylona z dobrem, ponieważ dobro, pozytywne to jest dobre, negatywne to jest złe, czyli negatywne jest myślenie o grzechu, własnym nawróceniu, bo ono nie ma sensu. I tutaj myślenie pozytywne jest oparte na pewnej wizji człowieka, jako też człowieka doskonałego samego w sobie, po gnostycku, jako człowieka Boga, który jest Bogiem z natury. On właśnie dlatego ma myśleć pozytywnie, bo on ma w sobie tą doskonałość, którą musi obudzić, prawda? To jest cały czas gnoza, to jest cały czas to samo myślenie. Tutaj jeszcze Bert Hellinger. Bert Hellinger jest formą spirytyzmu. Ja pisałem o tym, mamy liczne osoby zniewolone po Bercie Hellingerze, ponieważ Hellinger jako były ksiądz, nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że Bert Hellinger jakby nie jest psychologiem naukowym i to wykazały także ośrodki niemieckie, zwłaszcza, które są bardzo krytyczne na tą stronę naukowości i psychoterapii naukowości i w ogóle naukowości psychologii. Jest on, ja w swojej książce tutaj w rozdziale Zdrada Berta Hellingera, psychoterapia czy okultystyczna inicjacja, tak się nazywa rozdział książki Psychologia New Age, czy dokładnie to analizuję, są przypisy, są fragmenty też w indeksie opinii ośrodków naukowych niemieckich, które odrzucają Hellingera, zarzucając mu właśnie nieweryfikowalność, taką aurę guru. On zresztą sam mówi o tym, że on się posługuje pewną wiedzą tajemną, intuicją i cały ten system terapii to jest po prostu system, który przypomina od strony formy seans spirytystyczny, ponieważ tam ci ludzie, którzy są zapraszani do tej terapii, przyjmują właściwie rolę mediów, bardzo podobną formę jak w spirytyzmie. Jest to coś więcej niż zwykła empatia, gdyż sięga poza czas. Jest to, przypomina to doświadczenie mediumiczne i bardzo wyraźnie odwzorowuje strukturę seansu spirytystycznego. Hellinger traktuje zmarłych jako realne postaci, przez to jakby przekracza granice psychologii. To już wykazał to niejaki psycholog Moser, Niemiec, który właśnie w tym dialogu z nim tam gdzieś polemizował. Ja tutaj są przypisy w tej książce gdzie możecie Państwo to znaleźć. Na przykład takim faktem paranormalnym są zjawiska paranormalne, bo to nie są zwykłe zjawiska. że te osoby, które pełnią rolę mediów, czyli tych członków ze zmarłych rodzin, zmarłej rodziny, to są obcy i przypadkowi ludzie, którzy stają się właśnie nośnikami prawdy o rodzinie. Mogą oni odczuwać emocje członków rodziny klienta, na przykład w sposób fizjologiczny, jak ból brzucha czy ciężar na karku. Potem ci ludzie, po prostu okazuje się, że to są te dolegliwości, które miał ktoś zmarły na przykład 100 lat temu czy 50 lat temu. I to nie jest już sfera psychologii, to jest sfera parapsychologii i okultyzmu. To są rzeczy nieweryfikowalne i to, takie coś, co nie jest psychologią, nie jest nauką, propagowane jest przez polskich psychologów. Także w charakterach takiej niby prestiżowej, oficjalnej gazecie polskich psychologów mamy do czynienia właśnie z tą terapią, propagowaniem, reklamowaniem terapii Berta Hellingera, która jest terapią spirytystyczną. Tutaj ja także cytuję w tej mojej książce, w aneksie jest fragment takiej książki, którą napisał pewien ktoś, kto porównuje rytuały szamańskie z ustawieniami rodzinnymi Hellingera, z przedmową zresztą Hellingera. I tutaj Hellinger wyraźnie się podpisuje, że to jest coś bardzo podobnego do tych rytuałów szamańskich. Szamanizm jest też rodzajem spirytyzmu. Także to jest spirytyzm, to jest rzecz nieweryfikowalna i niebezpieczna, prawda? Także dlatego, że nieweryfikowalna nie może być w psychoterapii, nie może być w nauce rzeczy nieweryfikowalnych. Jesteśmy wtedy w sferze jakiegoś niebezpiecznego eksperymentu z ludźmi i nie ma tutaj żadnej superwizji, nie ma tutaj żadnej kontroli, co jest istotą psychoterapii, prawda? Że jest superwizja, że możemy to kontrolować. To są rzeczy absolutnie subiektywne. Ja pomijam ideologię, która tutaj jest, którą też wyjaśniam. Tam jest problem fatalizmu. To, że praktycznie też jest jakby zniwelowane sumienie jednostkowe. Istnieje tak zwane sumienie klanowe albo rodzinne, które działa na zasadzie przymusu. I tutaj na przykład bardzo sprytnie Hellinger wchodzi właśnie w ten temat, który akurat dzisiaj mógłby być naszym tematem, mianowicie sens ofiary, pokuty i ekspiacji. Tutaj nie chodzi o taką pokutę i ekspiację, jak właśnie w sensie chrześcijańskim, że my jednostkowo w swoim sumieniu, sercu bierzemy na siebie grzechy innych ludzi, pomagamy im się zbawić, ale po prostu jest to jakiś system fatalistyczny, jakiegoś rodzinnego, zbiorowego sumienia, rodowego sumienia, które właśnie nie jest godne tej nazwy, które wybiera pewnych ludzi do cierpienia. To znaczy jest to przeniesienie. I tutaj polega to na tym, że jeżeli my nie oddamy czci, jak to nazywa Hellinger, jakiejś osobie, która w tym drzewie rodzinnym, genealogicznym, systemie rodzinnym była zlekceważona, zaniedbana, to wygląda bardzo po chrześcijańsku na pierwszy rzut oka, ale to nie jest chrześcijaństwo. To musimy oddać cześć tej osobie, jakby ją przywołać, ona została zlekceważona. To mógłby na przykład kochanek naszej babki, czy ktoś, nie chodzi tylko o samą rodzinę, tylko o tych związanych uczuciowo ludzi, a więc także tu widać amoralność systemu. I w tym momencie, jeżeli oddamy hołd tej osobie zmarłej, to nie musi być ekspiacji, bo na przykład wszystko się dzieje na zasadzie tego przesunięcia, że my nie oddajemy czci jakiejś osobie zmarłej, czci, raczej trzeba by się za nią modlić, niż jej oddawać cześć, prawda? To jeżeli nie oddamy czci, to wówczas następuje przeniesienie takiej jakby pozornej ekspiacji, jak to mówi Hellinger. Na przykład siostra zakonna, powie Hellinger, poszła do zakonu dlatego, wyłącznie dlatego, że został niesprawiedliwie potraktowany w klanie rodzinnym kochanek i prababci. I dlatego siostra zakonna idzie do zakonu. Jeżeli my uczcimy tego kochanka prababci, który został oczywiście z powodu tego, że był kochankiem, jakoś tam źle potraktowany, chociaż może częściowo było to słuszne, bo był przecież kochankiem, być może jakiegoś czynił zamach na związek legalny. Jeżeli to uczynimy, oddamy cześć, uszanujemy tego kochanka, tego ducha kochanka prababci, czyli mamy do czynienia ze spirytyzmem, to wówczas siostra zakonna może spokojnie występować z zakonu, ponieważ jej ekspiacja tutaj już nie ma sensu. Ona poszła do zakonu wyłącznie dlatego, żeby zrównoważyć ten mechanizm, ten ślepy mechanizm sumienia klanowego. Prawda? Tak mniej więcej jest, taki jest mniej więcej sposób myślenia Hellingera. To jest straszna ideologia. To jest potworna ideologia, która uderza w sumienie człowieka, która przedefiniowuje sprawy eschatologii, winy, ekspiacji, w ogóle duchowości, która wchodzi na obszar duchowości, bo Hellinger sam mówi, że on nie jest tylko psychologiem, tylko jest przewodnikiem duchowym, co samo w sobie już jest nadużyciem psychologii czy psychoterapii. Jest to wejście po prostu na inny obszar i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to, co pani właśnie wymieniła, widać, że to jest wszystko ze sobą współpracuje. To jest tak samo, to jest jedna pozytywne myślenie, Hellinger, Rebirthing, tam jeszcze coś, prawda, to co pani wymieniła, to jest wszystko bardzo podobne i to nie jest naukowe. Problem polega na tym, że tutaj powinny wkroczyć pewne instancje weryfikacyjne. Ja nie wiem, może to mają być jakieś państwowe instancje, może jakieś, które powiedzą, to jest nauka, a tu już jest paranauka, czy ewentualnie pseudonauka i to już nie dopuszczamy tego na zasadzie jakiejś obligatoryjnej, tylko po prostu nie mam prawa tego robić. I to powinno być. Tak samo z tą transcendentalną medytacją, o której wspomniałem, że też, że Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wprowadza transcendentalną medytację, jakoby metodę edukacyjną, metodę przyspieszającą uczenie, a to jest przecież metoda duchowa z kręgu religijnego i do tego jeszcze otwierająca na zdolności paranormalne, co jest samo w sobie niebezpieczne, nawet gdybyśmy abstrahowali od religii. Muszą wkroczyć pewne instancje, które będą to weryfikować, niekoniecznie tylko religijne, bo my nie chcemy tutaj prozelityzmu uprawiać, tylko chcemy, żeby jeżeli coś się nazywa naukowe, żeby było naukowe, a jeżeli nie jest, to właśnie wtedy tam może być w ukryciu jakaś przemycona jakaś gnoza, jakiś okultyzm, jakiś sprytyzm, co właśnie jest w przypadku, czy hinduizm, co jest w przypadku właśnie tej wymienionej przeze mnie koncepcji.
Ojcze Aleksandrze, powoli już dobiega ku końcowi ten czas dla nas przeznaczony. Z tego, co się dowiedziałem, będzie jeszcze ojciec do dyspozycji po północy. Dlatego, jeżeli ojciec pozwoli, ostatni telefon odbieramy przed północą, a potem, drodzy słuchacze, ojciec Aleksander będzie do waszej dyspozycji. Radio Maryja, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam, że muszę słuchać takich bluźnierczych wywodów niektórych osób. Dlaczego mówię bluźnierczych? Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Wziął glinę do ręki. Jak już stworzył wszystko i tchnął w tą glinę ducha swojego. Ten duch tą glinę ożywił. Jesteśmy napełnieni duchem Boga. Czyli, że duchem prawdy. Bóg stworzył świat na prawach. Najpierw stworzył prawa, które to prawa, tak zwana nauka, stara się poznać. Poznając te prawa, powinna poznawać Boga i Jego zamysł. Ponieważ ta nauka jest bluźniercza, nie stara się poznać praw Bożych, na których to Bóg stworzył wszystko, tylko stara się w sposób diabelski te prawa wypaczyć. Wypaczyć tak, jak ten szatan w raju zrobił z Ewą. Weź to jabłko, a poznasz z tego drzewa wiadomości dobra i zła. A będziesz taka jak Bóg. Będziecie tacy jak Bóg, jak bogowie. Jak Bóg. Ale zastanawiam się jedna rzecz. Jak to się stało, że szatan znalazł się w raju? Żeby Bóg nie wiedział? Nie, Bóg wiedział. To jest Boży zamysł. Szatan i piekło nie wymknęło się spod Bożej władzy. Spod Bożej kontroli, że tak powiem. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I z tego drzewa wiadomości dobra i zła, pod tym drzewem wiadomości dobra i zła, człowiek przyjął na siebie odpowiedzialność. Za dobro i za zło. I teraz ludzie, tak zwani naukowcy różni, którzy nie starają się poprzez swoje różne dosiekania intelektualne, które są darem Boga, poznać te zamiary Boga i zasady, na których Bóg powołał nas wszystkich i wszystko. Tylko tworzą różnego rodzaju dywagacje sterowane przez zło. Wprowadzają właśnie ludzi w takie bluźniercze, różne dywagacje, pseudonauki, pseudomyślenia. Wszystko ma to na celu jedno. Zniszczenie człowieka, ewentualnie, tak jak powiedziałem, Szatan i piekło spod władzy Boga się nie wymknęły. Ale Bóg obdarzył człowieka kompletną wolnością. W miłości do nas. I ludzie ciągle zapominają o tym, że są powołani przez Boga do szukania prawdy. Jeżeli tej prawdy nie będą szukać, to będą błądzić. I sami na siebie wydają wyrok. Słyszałem teraz wypowiedź tej pani z Poznania. No ona bardzo była taka zagubiona. Dlaczego? Nie zaufała Bogu. Nie idzie Bożą drogą, tylko zeszła na wertepy. Dobrze, że się zorientowała, że już jest na wertepach i coś jest nie tak. Życzę tej pani, żeby wróciła na drogę Bożą. Na drogę Bożej prawdy. Róbcie wszystko, co chcecie, ale pamiętajcie, za dobro będziecie wynagrodzeni, a za zło ukarani. A to,
proszę,
co jest dobre, ma to złe, to przecież my wiemy.
Prosimy już kończyć, ponieważ się czas
nas... Bardzo dziękuję.
Tak, tutaj nie oceniałbym tej pani właśnie, czy ona tam zbłądziła, czy nie zbłądziła, ponieważ jest zbiorowy rzeczywiście taki błąd i tutaj trudno nie zbłądzić, dlatego o tym mówimy i wielu błądzi. Mówiliśmy też o tym ludzi nawet poważnych, którym nie brakuje ani wiedzy, ani intelektu, więc jest sytuacja troszeczkę takiego zbiorowego zamętu i to rzeczywiście, który idzie także od strony instytucji, od strony edukacji. Natomiast to, co pan mówi o tym zwodzeniu właśnie przez naukę i przez pychę intelektu, myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, że człowiek, który nadużywa wiedzy, swojej własnej wiedzy czy wiedzy umysłu, kiedy przekracza granice, kiedy nie odczytuje siebie jako stworzenia, które powinno szukać Stwórcy. Więc to jest to ta gnoza, także, o której mówiliśmy właśnie, także, która wciela się także w naukę czy w pseudonaukę, gdzie mamy przekroczenie kompetencji, przekroczenie pewnych granic i to jest właśnie niebezpieczne. Tu przyznaję panu rację.
Drodzy słuchacze, dobiega już ku końcowi nasz program przed północą. Taka refleksja mi się budzi. Stajemy dzisiaj przed tajemnicą śmierci, wspominając wszystkich zmarłych, ale myślimy też i o naszej śmierci, która kiedyś nastąpi. I myślę, w tym momencie warto sobie uświadomić, że nie jesteśmy sami w przeżywaniu tej tajemnicy i już ktoś nam wyznaczył tę drogę. Jest to sam Chrystus, który jako pierwszy z miłości do człowieka z odwagą podjął się tej największej próby, jaką przeżywa każdy człowiek. On jako Bóg w swoim człowieczeństwie przyjął tajemnicę śmierci. On żył dla tej godziny, mówi właśnie, dla tej godziny przyszedł. A im bardziej się zbliżała, tym bardziej też wiemy, że czuł po ludzku trwogę. W Ogrójcu jest to najbardziej podkreślone. Lęk przed faktem śmierci. Przeżył maksymalnie cierpienie, nawet doświadczając na krzyżu braku obecności swojego Ojca. Ale widzimy, On zaufał Ojcu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Uczymy się od Jezusa tego ogromnego zaufania w przyjęciu tej tajemnicy, która kiedyś na każdego z nas nadejdzie. Naprawdę nie umieramy sami. Umiera razem z nami Chrystus, a my w cierpieniu, w śmierci dopełniamy niejako udręk Chrystusowych. Jego też kusił szatan, nawet na krzyżu. Jeżeli zejdziesz z krzyża, to ci uwierzymy. Czyli tak, jak i w trakcie rozmów było powiedziane, że potrzeba nam Bożej łaski, Bożej mocy na ten moment trudny, ale w którym nie wolno nam stracić nadziei, bo nie jesteśmy sami. I może w roku też świętego Pawła powołałbym się na drugi list świętego Piotra Apostoła, na końcówkę, gdzie czytamy: oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma na własną zgubę. Drodzy, myślę, że tematyka, która została poruszona, momentami była też i trudna, ale właśnie wszystko w trosce o to, byśmy z nadzieją wychodzili ku tej tajemnicy, która jest tajemnicą śmierci, ale która nie kończy się niczym, kończy się zmartwychwstaniem. Dziękuję z serca ojcu Aleksandrowi. Dziękuję też panu Wojtkowi, który przy konsolecie z nami tu współpracował. Wam, drodzy słuchacze, którzy zabraliście głosy. Może momentami też i były emocje, ale wszyscy chcemy szukać prawdy, wszyscy chcemy tej prawdy poznawać. Dziękując wam, życzymy pogodnej nocy i życzymy, aby łaska Jezusa Zmartwychwstałego ożywiała całe wasze życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.